Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie na antenie Radia Maryja, czyli rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski. Bardzo gorąco witam naszych gości, pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, byłego ministra środowiska. Witam panie ministrze i pozdrawiam.
Witam serdecznie, szczęść Boże i szczęść Boże Radio Słuchaj.
Z nami jest także pan poseł Dariusz Bąk. Witam panie pośle.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan Paweł Kurzyna, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski. Poczyńmy na początku słowo wprowadzenia do tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pan poseł Dariusz Bąk, bardzo proszę.
W tym roku, w roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest wiele okazji, aby oddać cześć, szacunek tym wszystkim, którzy doprowadzili do odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Polska po 123 latach niewoli, niebytu na mapie świata, w tym roku właśnie powstała. Mamy ojców niepodległości, marszałek Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Jan Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty, a także Roman Dmowski. Są ojcami niepodległości. W tym roku właśnie są takim mianem objęci. Ale my mówimy o polskiej wsi. Polska wieś to 93% obszary wiejskie, 93% powierzchni naszego kraju. Tam mieszkają mieszkańcy, którzy zawsze strzegli tej polskości. Mówimy o polskich rolnikach, o polskich leśnikach i jest czas ku temu, żeby właśnie wspomnieć, jakie to były postawy. Kiedy sięgniemy pamięcią w historię, no to wiemy, że warstwa chłopska dopiero do praw zaczęła dochodzić, począwszy od Konstytucji 3 maja, kiedy właśnie państwo w tej Konstytucji miało wziąć w ochronę włościan. Oczywiście dotychczas, do tego czasu liczyła się szlachta, ale kiedy warstwa chłopska zaczęła być upodmiotawiana, odwdzięczyła się właśnie swoimi postawami. Już widzimy, że w 1794 roku, w czasie powstania kościuszkowskiego, generał Tadeusz Kościuszko na mundur generalski nakłada sukumanę chłopską. Tworzą się oddziały kosynierów, które przynoszą dużo dobrego w walkach właśnie w powstaniu kościuszkowskim. Później w kolejnych zrywach narodowych widzimy, że ludność polskiej wsi bierze udział czynny, dotyczy to powstania listopadowego, może w mniejszym zakresie, ale już w powstaniu styczniowym polska wieś wyraźnie zaznacza swoją obecność i z determinacją walczy o niepodległość Polski. No i przychodzi rok właśnie 1918, Polska odzyskuje niepodległość, ale zaraz za chwilę w 1920 roku znowu nawałnica bolszewicka, i Polska staje się przedmurzem chrześcijaństwa i w ogóle porządku, cywilizacji. I wtedy właśnie polscy chłopi idą masowo na obronę Warszawy, na obronę Polski. Trzeba przypomnieć, że wtedy 100 tysięcy ochotników wzięło udział w błyskawicznym tempie, zgłosili się do punktów mobilizacyjnych i wzięli udział właśnie w tej obronie Polski przed nawałnicą bolszewicką. Polska się obroniła, no przychodzi to dwudziestolecie międzywojenne, gdzie następuje właśnie już takie pełne upodmiotowienie, bo wiemy, że właśnie w czasie tej wojny 1920 roku Wincenty Witos był premierem, że zwrócono uwagę i upodmiotowiono polskiego chłopa już w sposób taki najbardziej wyrazisty, jaki tylko mógł być. Staje na czele państwa przedstawiciel warstwy chłopskiej. I wtedy właśnie tworzą się różne organizacje, dużo do powiedzenia ma Stronnictwo Ludowe, ZMW Wici powstaje, następuje rozwój, rozkwit polskiej wsi. No przychodzi wojna, druga wojna światowa i wtedy również widzimy masowy udział polskiego przedstawiciela polskiej wsi, ludność wiejską w tych walkach. No wiadomo, najpierw wrzesień 1939 roku, a później, kiedy dostajemy się pod okupację niemiecką, więc tworzą się różne oddziały partyzanckie i polska ludność polskiej wsi wstępuje do szeregi oddziałów Armii Krajowej, tworzy się bataliony chłopskie, więc dzielnie tutaj się zachowują. Po wojnie przychodzi nowa okupacja, w tym wypadku komunistyczna, tutaj wojska okupacyjne, rosyjskie, radzieckie się pojawiają i wiadomo, że następuje atak na polskość, na wiarę katolicką, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej no, podejmują walkę z nowym okupantem i tu ludność polskiej wsi zachowuje się bohatersko. Po pierwsze, żołnierze w dużej części nie chcą się podporządkować nowemu systemowi komunistycznemu i prowadzą działania partyzanckie. Jest to podziemie antykomunistyczne i tutaj trzeba zauważyć, jaką rolę odgrywa ludność polskiej wsi. W dużej części walczy z nowym systemem, dlatego że nowy system niesie na przykład kolektywizację polskiej wsi. Na siłę odbierają ziemię, parcelują majątki, likwidują infrastrukturę, która była stworzona, między innymi młyny, mleczarnie, próbują przetrącić kręgosłup państwu i narodowi polskiemu. I wtedy właśnie wielu żołnierzy wyklętych rekrutuje się z polskiej wsi. To są mieszkańcy polskiej wsi. Oni długo walczą, prowadzą walkę. 5 lat, 7 lat, a w przypadku takiego partyzanta Franczaka nawet kilkanaście lat, bo w 1963 roku dopiero go dopadają i mordują. Ale trzeba zwrócić uwagę, że właśnie ludność polskiej wsi dawała schronienie. Nie wydawała żołnierzy wyklętych w ręce, bo przecież poszukiwali ich intensywnie, ogromne siły angażowali, żeby wyłapać wszystkich, którzy się przeciwiają systemowi komunistycznemu. A ludność polskiej wsi daje schronienie, daje wyżywienie i chroni partyzantów, żołnierzy podziemia antykomunistycznego. I wtedy w Polsce dochodzi do takiej sytuacji, że w 1947 roku są wybory, i największą siłę wtedy, największą popularnością cieszy się PSL, ale PSL to prawdziwe, pod wodzą Stanisława Mikołajczyka. No i oczywiście uruchomiane są wielkie siły okupanta rosyjskiego i tutaj miejscowi komuniści fałszują wybory. Kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli tej partii związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym ówczesnym dostaje się do więzień, przywódców skrytobójczo mordują, Mikołajczyk ucieka za granicę. I wtedy na polskiej wsi pojawia się wiele organizacji młodzieżowych. I chciałbym powiedzieć właśnie o takiej jednej z organizacji młodzieżowych, która grupuje młodych mieszkańców polskiej wsi pracujących na roli, a także studiujących, uczących się na różnych uczelniach w organizacji polityczno-wojskowej o nazwie Obrona Konspiracyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1948 roku ta organizacja powstaje, jest założona przez Henryka Bąka, wówczas 18-letniego człowieka, który wraz z kilkoma kolegami zawiązują taką organizację, która ma na celu po pierwsze walkę z systemem. To jest zasadnicza sprawa. A jak walka z systemem, to walka w obronie porządku, który tu w Polsce był naturalnym porządkiem. To znaczy wiara katolicka, mogła funkcjonować bez zastrzeżeń. A w tej chwili, w tamtym czasie, widzą wszyscy, że atakowany jest Kościół, że są przedstawiciele Kościoła, biskupi wsadzani do więzienia, że księża za kazania idą do więzienia, na przykład mówiąc, powie kazanie, zostaje aresztowany i tak dalej. No i przede wszystkim kolektywizacja wsi, bo wtedy nie miało być własności prywatnej. Atakują gospodarstwa rodzinne, chłopskie, likwidują te gospodarstwa, nakładają obowiązkowe dostawy komuniści. I ci właśnie młodzi ludzie zawiązali organizację, żeby się temu przeciwstawiać. Domagają się również w swoim programie, który uzewnętrzniają w różnych ulotkach, różnych pismach, rozpowszechniają wśród ludności, że są za tym, żeby w Polsce była możliwość działania partii opozycyjnych, żeby były wolne wybory. To wszystko po prostu składa się na to, no oczywiście, żeby była własność prywatna, żeby podstawą funkcjonowania w rolnictwie było gospodarstwo indywidualne. Oczywiście komuniści się temu, oczywiście oni to robią, komuniści prowadzą różne śledztwa, nie wpadają na trop. Ta organizacja przeistacza się w Polską Szturmówkę Chłopską w 1950 roku, działa do 1952 roku, przez 4 lata w konspiracji, prowadzi akcje bojowe, prowadzi tą właśnie działalność polityczną uświadamiającą. W szczytowym okresie ta organizacja, tak jak mówią naukowcy, bo IPN dzisiaj do wszystkich już dokumentów dotarł, w szczytowym okresie ta organizacja w różnych województwach liczyła łącznie 500 osób. I właśnie naukowcy z IPN-u traktują to jako fenomen, że przez tyle lat mogli działać skutecznie, właśnie prowadząc walkę z systemem. W 1953 roku, w drugim roku nastąpiła dekonspiracja, bo również ta organizacja wkracza na teren wojska i agituje wśród żołnierzy i poszukuje członków i prowadzi nabór członków, więc włączają się wtedy służby rosyjskie. Tak zostaje zdekonspirowana ta organizacja i następują aresztowania. W 1953 roku, drugim roku, następują procesy sądowe prowadzone przez wojskowe sądy rejonowe, które skazują 115 członków tej organizacji na wysokie kary więzienia. Dostają kierownictwo Henryk Bąk, Stefan Pietrusiński, pseudonim Rysiek, Herman Dąbrowski, Wacław Młodzianka. To jest kierownictwo ścisłe tej organizacji. Dostają kary śmierci. Na jednym wykonana została kara śmierci na Stefanie Pietrusińskim. Do chwili obecnej szczątki nie zostały odnalezione. Na Rakowieckiej został zamordowany. Wyrok na nim wykonano. Pozostali, tak jak Henryk Bąk, siedzi w celi śmierci przez pół roku. Później zamieniają mu na dożywocie. Wychodzą wszyscy, a pozostali aresztowani w liczbie ponad 100 dostają wyroki od 5 do 15 lat. Wychodzą po narodowym buncie w Poznaniu, bo wtedy domagano się uwolnić więźniów politycznych i wychodzą na wolność. Nie zaprzestają działalności i w latach 70. w 1978 roku tworzą właśnie to środowisko, tworzy Ogólnopolski Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników. W tym samym czasie powstają Komitety Samoobrony Chłopskiej, Ziemi Grujeckiej, w Zbroszy Dużej, na czele którego staje ksiądz Czesław Sadłowski. Komitet Samoobrony Chłopskiej powstaje również w tym samym roku, w 1978, Ziemi Lubelskiej, gdzie na czele staje Janusz Rożek, i Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, który powstaje w listopadzie 1978 roku. Jeszcze daleko przed Solidarnością zawiązują te właśnie komitety i pojawia się również ten Ogólnopolski Komitet Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, który rzuca hasło i realizuje, że tworzy się niezależny związek zawodowy rolników. Komuniści nie przyzwalają na to, ale znaleziono, i to znalazł Henryk Bąk, taki zapis Międzynarodowej Organizacji Pracy w konwencji ratyfikowanej przez Polskę, że jest wolność zrzeszania się wszystkich grup zawodowych, związki zawodowe. Oczywiście komuniści nie dopuszczają myśli, trwają różne aresztowania, bo rozpoczynają się akcje, między innymi strajk. Już pierwszy strajk był 17 września 1978 roku, w miejscowości Lisów. To było województwo radomskie ówczesne. Nie oddają rolnicy mleka do mleczarni, ponieważ władza wtedy komunistyczna łaskawie zezwoliła na to, żeby rolnicy mogli otrzymywać emerytury, ale w zamian za to, że oddadzą swoją ziemię. i w zamian za to, że jeżeli będzie chciał rolnik przekazać komuś ziemię, to musi być, jeżeli by się zdarzyło, że tam synowi by mu chciał przekazać, to musi pod określonymi warunkami, w obecności naczelnika to uczynić, jeżeli spełni określone warunki, dostarczy określoną ilość płodów rolnych do państwa. Oczywiście to było dla wielu niewykonalne i to była druga, tak odczytali to związkowcy i Komitety Samoobrony Chłopskiej, kolejna faza kolektywizacji, przymusowej kolektywizacji na polskiej wsi. Te wszystkie trzy ugrupowania, kiedy był strajk w sierpniu 80 roku w Gdańsku, angażowały się w niesienie pomocy dla strajkujących, organizując żywność, pieniądze i to było dostarczane samochodami ciężarowymi właśnie do Stoczni Gdańskiej. Kiedy zaistniała właśnie porozumienie w Stoczni Gdańskiej, powstała Solidarność, to te wszystkie komitety, które działały na wsi, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Lubelskiej, Grójeckiej i Niezależnych Związek Zawodowy Rolników, spotkały się 8 września 80 roku i na bazie statutu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników 78 roku rozszerzyły ten statut i przyjęły nazwę Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników, Solidarność Wiejska, i ten statut został zgłoszony razem ze statutem Solidarności Robotniczej 24 września do rejestracji. Solidarność Robotnicza została zarejestrowana w niedługim czasie, natomiast zabroniono rejestracji, nie chciano uznać prawa rolników do rzeszania się w związki zawodowe i nie chciano zarejestrować Solidarności Wiejskiej. Były akcje protestacyjne, bo Solidarność Wiejska już tak się rozwinęła, że tak jak mówiono o Solidarności Robotniczej, że ma 10 milionów członków, tak o Solidarności Wiejskiej było około miliona członków. Milion członków Solidarności Wiejskiej. I zaczęły się różne akcje nakierowane na to, żeby to rozbić. No i cały proces trwający jeszcze przez rok i po różnych tam oczywiście manipulacjach, chwytach stosowanych przez władze komunistyczne, zmieniono statut, utworzono Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność i ten statut 12 maja 1981 roku zarejestrowano. Natomiast Solidarności Wiejskiej w tym właśnie kształcie pierwotnym, gdzie zakładał ten pierwotny statut, że nie uznaje się kierowniczej roli PZPR-u. To był jedyny związek, który tak wyraziście od 78 roku stawiał, że nie uznaje żadnej partii politycznej, a kierowniczej roli szczególnie, że jest niezależny od władz państwowych i partii politycznych. I nie chciano tego zarejestrować. No po wyrzuceniu tego zapisu i po tym, jak wyrzucono również, bo ten pierwotny statut zakładał, że wszyscy rolnicy będą się mogli zrzeszać, którzy są rolnikami, to znaczy rolnicy indywidualni, chłoporobotnicy i pracownicy PGR-ów. Chodziło o to, żeby stworzyć wielki ruch społeczny celem właśnie obrony interesów, bo celem tego związku, który powstał w 1978 roku, było pierwszy cel zasadniczy. Reprezentowanie wobec władz państwowych wszystkich, którzy wykonują zawód rolnika. To znaczy rolników indywidualnych, chłoporobotników i pracowników PGR-u. I kolejna sprawa, reprezentowanie interesów zawodowych rolników. I zasady, które miały obowiązywać, to niezależność od władz politycznych, od żadnej partii politycznej, samorządność, i samorządność, to była główna zasada tego pierwotnego związku. No niestety komuniści poprzez różne kary, bo przecież przez ten cały czas, kiedy jeszcze, bo to w pierwotnym okresie od 78 roku do 80, kiedy zaistniała Solidarność Pracownicza, to przecież były prowadzone akcje i jeżeli złapano na takiej akcji, między innymi rozpowszechniano prasę, Rolnik Niezależny się ukazywał już od 78 roku, miesięcznik, był kwartalnik Postęp, który również od 77 roku już funkcjonował i grupował tych ludzi, którzy właśnie zakładali te niezależne komitety, niezależny komitet Związku Zawodowego Rolników. Więc to za to wszystko były kary, sankcje, wysokie grzywny, a także no, kary 48 godzin, rewizje, ciągłe rewizje u tych działaczy. No i tak to się odbywało. Także polska wieś tutaj pokazała w tym okresie, bo przez te oczywiście 100 lat od odzyskania niepodległości, to jak patrzymy na historię, to co najmniej 70 lat Polska nie miała pełnej niepodległości i dlatego ludzie ciągle dążyli do uzyskania tej pełnej niepodległości. Bo weźmy chociażby okres komunistyczny, 40-45 lat, weźmy sprawę, nawet i po przemianach, to przecież tu nie było pełnej wolności, bo przez kilkanaście lat układ postkomunistyczny rządził. I polska wieś, o tym mówię dlatego, że polska wieś ciągle nie ustawała w dążeniu do niepodległości Polski, podejmując czynne działanie, wstępując do różnych organizacji paramilitarnych czy organizacji wojskowych, a inna część ludności wiejskiej dawała schronienie i wspomagała wszelkie działania, które niepodległościowe, które miały miejsce na terenie naszego kraju.
Pan poseł Dariusz Bąk, bardzo dziękuję, panie pośle. Proszę pana Pawła Kurzynę.
Ja jako przedstawiciel młodego pokolenia chciałem tutaj zwrócić uwagę na dwa aspekty tej walki niepodległościowej przedstawicieli polskiej wsi i pokazać świadectwa heroizmu chłopów, ludzi chłopskich. Mianowicie pierwszym aspektem będzie działalność partyzancka. Tutaj trzeba podkreślić, że za początek działalności Polskiego Państwa Podziemnego no, przyjmujemy datę 27 września 1939 roku, czyli datę powstania Służby Zwycięstwa Polski. Już w 1940 roku na ziemiach polskich istniało niemal 200 organizacji konspiracyjnych. No i gros tych organizacji rozwijało się, kształtowało się na terenach wiejskich, w leśnych ostępach, które były, można powiedzieć, drugim domem partyzantów, którzy rozwijali tam swoje struktury. Mieszkańcy wsi stanowili podstawę tego narodowego ruchu oporu. Małe miejscowości tutaj sprzyjały kształtowaniu się partyzanckich więzi. Tam tworzyły się fundamenty tych wiejskich zbiorowości. Z racji tego, że w małych miejscowościach bywa, wszyscy się tam znali, to te zasady współżycia były bardzo przejrzyste. No, opierały się na fundamencie wiary katolickiej i poszanowaniu tradycji narodowej, więc każdy z partyzantów miał świadomość, jakie zadanie przed nim stoi i o co idzie ta walka. I chciałbym odnieść się do działalności partyzanckiej na terenie mi bardzo bliskim, a więc na terenie Puszczy Solskiej. Tam rozegrały się jedne z największych bitew partyzanckich, a w zasadzie największa bitwa partyzancka II wojny światowej, bitwa pod Osuchami. Było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w czasie II wojny światowej. I podkreślam tę bitwę z racji tego, że partyzanci, którzy nie uczestniczyli, byli właśnie mieszkańcami wsi, okolicznych wsi i to oni stanowili, można powiedzieć, fundament, trzon tych oddziałów zaangażowanych w te działania bitewne tam w tamtym rejonie. No, bitwa pod Osuchami była jednym z elementów skierowanej przeciw partyzantom operacji Wicher II. Nocą z 24 na 25 czerwca 1944 roku doszło właśnie do tej bitwy pod Osłuchami, nazywanej również bitwą nad Sobotem w leśnych ostępach Puszczy Solskiej. Oddziały AK i BH starały się przerwać niemieckie oblężenie. Partyzantów było wówczas niespełna 1200. Podczas gdy po stronie niemieckiej zaangażowanych w działania było prawie 30 tysięcy żołnierzy. Więc mamy tutaj skalę, można porównać to do starcia Dawida z Goliatem. Partyzanci byli skazani na porażkę. Według różnych źródeł poległo około 400 partyzantów. Ci, którzy mieli możliwość przeżycia, ukrywali kolegów w bagnach, w zaroślach. No, wielu z tych partyzantów spoczęło w tych leśnych ostępach na zawsze. Tutaj nie można nie wspomnieć o roli leśników. W bitwie uczestniczyło 404 partyzantów leśników, 29 z nich zginęło, o czym przypomina pamiątkowy obelisk, który jest umiejscowiony na największym w Polsce cmentarzu partyzanckim właśnie w Osuchach. I ta bitwa jest znakomitym przykładem ofiarności, poświęcenia ludzi polskiej wsi i tego, jaką ofiarę podczas II wojny światowej mieszkańcy polskiej wsi ponosili. Bo jeśli sięgniemy do rodowodu partyzantów, którzy uczestniczyli w tej bitwie i spojrzymy na miejsca ich urodzenia bądź miejscowości, z których się wywodzili, to zdecydowana większość z nich pochodziła po prostu z małych wsi, z miejscowości oddalonych od siebie o kilka kilometrów, położonych na terenie Puszczy Solskiej. Dlatego, jak wcześniej wspominałem, to środowisko było tak silnie ze sobą zjednoczone i wiedziało, o co idzie ta gra. Drugim aspektem, o którym chcę wspomnieć, tutaj poseł Dariusz Bąk już zaznaczył, była heroiczna walka żołnierzy wyklętych. No, trzeba podkreślić, że był to kolejny z wielu etapów w dziejowym dramacie zmagań o wolność naszej ojczyzny. No i zdecydowaną większość żołnierzy wyklętych stanowili również przedstawiciele polskiej wsi, bo właśnie w małych miejscowościach, w polskich wsiach te oddziały się kształtowały. Byli to żołnierze narodowego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Historycy nazywają ich ostatnimi obrońcami suwerennej Rzeczpospolitej. Mimo tego, że byli to często ludzie, tak jak wspomniałem, z małych miejscowości, nie mieli oni żadnego problemu, aby przeciwstawić się sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Walczyli nie tylko ze zdecydowanie liczniejszymi siłami agresora, ale też wymierzono w nich propagandą Polski Ludowej, która tych właśnie wyklętych przedstawicieli często polskiej wsi nazywała wrogami ludu, czy bandami reakcyjnego podziemia, jak to było wtedy popularnie określane przez propagandę. Wśród bohaterów znajdowało się też, to trzeba podkreślać, wielu leśników, ludzi lasu, z racji tego, że podobnie jak oddziały partyzanckie, tak i te oddziały powojenne, struktury, w których znajdowali się żołnierze wyklęci, tworzyły się właśnie w lasach, w leśnych ostępach, gdzie tam te oddziały miały swoje miejsca, które, tak jak wcześniej wspominałem, mogli uznawać za ich drugi dom. Dlaczego opowiadam o tym temacie? Ponieważ będąc jeszcze w liceum, żywo interesowałem się różnego rodzaju konkursami historycznymi. No i zobaczyłem informację o jednym z konkursów organizowanych przez Muzeum Historii Polski. Nazwa tego konkursu: Odważmy się być wolnymi. Wczytując się w regulamin, organizatorzy chcieli, aby uczniowie liceum przygotowali pracę o zapomnianych bohaterach bądź bohaterach nieznanych. Właśnie ze środowisk wiejskich, z niewielkich miejscowości, takich, o których warto, żeby Polska usłyszała. I z racji tego właśnie, że pochodzę z miejscowości położonej na terenie Puszczy Solskiej, z kolonii Sól, zainteresowała mnie postać, wydawałoby się, prostego człowieka, zwykłego robotnika leśnego, Andrzeja Kiszki, który urodził się w 1921 roku w miejscowości Maziarnia, położonej na skraju Lasów Janowskich. Jak to właśnie w tamtych czasach bywało, żywo, jako młody chłopak, byłem zainteresowany tą działalnością konspiracyjną. Już w 1941 roku jako robotnik leśny złożył przysięgę na ręce komendanta batalionów chłopskich w Maziarni, ślubując na krzyż i biało-czerwoną flagę. Już rok później zaczęła się jego współpraca ze scalonymi ze sobą organizacjami, Narodową Organizacją Wojskową i Armią Krajową. I latem 1943 roku wstępuje w szeregi oddziału partyzanckiego Nowa K. Franciszka Przymierzniaka, ojca Jana. Po wkroczeniu na Lubelszczyznę Armii Czerwonej, tutaj z rozkazu dowódcy placówki terenowej AK, Andrzej Kiszka został milicjantem na posterunku Milicji Obywatelskiej w Hucie Krzeszowskiej. I kiedy NKWD zorientowało się właśnie, że w strukturach tej Milicji Obywatelskiej w różnych posterunkach żywo działają byli partyzanci, albo nawet niektórzy z nich jeszcze tą czynną działalność konspiracyjną prowadzili, rozpoczęły się na masową skalę aresztowania, no i próby eliminacji tych niewygodnych dla nich osób, dla nowego ustroju. No i Andrzej Kiszka również był w tej grupie, również musiał opuścić posterunek i rozpocząć ukrywanie się przed komunistycznym aparatem bezpieczeństwa. Na początku 1945 roku wstąpił do oddziału Józefa Zadzierskiego Wołyniaka. W tym oddziale można powiedzieć, że trzon stanowili właśnie chłopi, ludność wiejska, wielu robotników leśnych. W tym oddziale Andrzej Kiszka przebywał do 1947 roku, kiedy to po ogłoszeniu amnestii zdecydował się na ujawnienie się w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Janowie Lubelskim. Wydawałoby się, że taki ruch mógłby mu dać pozorny spokój i jakieś wytchnienie, no ale tak nie było. Nie zakończyło to inwigilacji, prześladowań ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wielokrotnie próbowali schwytać Andrzeja Kiszkę. No, takie działania aparatu bezpieczeństwa nie zniechęciły tutaj bohatera, którego historią się interesowałem, do dalszej działalności konspiracyjnej. Znalazł się w oddziale Adama Kusza-Garbatego. Tutaj funkcjonariusze Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu Bezpieczeństwa zorganizowali ogromną obławę na ten oddział Garbatego. Zgrupowanie Adama Kusza-Garbatego zostało otoczone pod miejscowością Szklarnia na terenie Lasów Janowskich. Otoczyła ich grupa 1500 funkcjonariuszy, więc byli w bardzo trudnym położeniu. Z oblężenia udało się wyjść jedynie 5 partyzantom. W tej grupie szczęśliwie znalazł się Andrzej Kiszka, który po tym, jak w walkach z UB zginęli jego koledzy, no, można powiedzieć, został skazany na samotne ukrywanie się w warunkach no, wciąż nasilającego się tego terroru komunistycznego. Od 1952 roku Andrzej Kiszka ukrywał się samotnie w trudno dostępnych ostępach Lasów Janowskich. Tak jak wspomniałem, był osamotniony, znaczy mógł liczyć oczywiście na pomoc najbliższych, na pomoc mieszkańców wsi czy miejscowości, z której pochodził. Ale ta sytuacja była coraz trudniejsza i przebywanie, można powiedzieć, w domu rodzinnym było, w ogóle nie wchodziło w grę. Dlatego w obliczu tej coraz trudniejszej sytuacji zimą 1953 roku postanowił zbudować bunkier ziemny na terenie byłego nadleśnictwa Huta Krzeszowska. Obecnie jest to teren nadleśnictwa Biłgoraj, a dokładnie leśnictwo Sól. I właśnie ta informacja, ten etap z życia Andrzeja Kiszki, o którym teraz opowiem, zafascynował mnie na tyle, że gdy usłyszałem tę historię, to wtedy już byłem pewien, że tą pracę konkursową na pewno poświęcę temu bohaterowi. W tym bunkrze, który zbudował sam, w bunkrze ziemnym, ukrywał się przez niespełna 9 lat. Otrzymując oczywiście wsparcie od swoich znajomych w postaci aprowizacji, czy odwiedzali go tam członkowie rodziny, mógł zawsze na nich liczyć. Przez te niespełna 9 lat aparat bezpieczeństwa tropił, nękał rodzinę, przesłuchiwał, zastraszał. No, chwytał się wszelkich sposobów, aby Andrzeja Kiszkę znaleźć i aresztować. Dopiero 30 grudnia 1961 roku, tak jak wspomniałem, niespełna 9 latach, akcja poszukiwawcza organów bezpieczeństwa przyniosła skutek. 60 funkcjonariuszy ZOMO i SB w końcu odnalazło kryjówkę Andrzeja Kiszki. W lipcu 1962 roku skazano go na dożywotnie więzienie. Do kary zmniejszono. bohater, o którym mówię, wyszedł na wolność w 1971 roku, a więc po prawie 10 latach ciężkiego więzienia. Ciągła inwigilacja, jednak po wyjściu z więzienia no, ta inwigilacja wobec niego nie ustała i można powiedzieć, że władze komunistyczne nie odpuściły. Aparat bezpieczeństwa nadal żywo interesował się i inwigilował tę postać. Dlatego został zmuszony Andrzej Kiszka do wyjazdu na tak zwane ziemie odzyskane w okolice Szczecina. Przebywał tam aż do śmierci. Zmarł w zeszłym roku, 14 czerwca dokładnie, w wieku 95 lat, zasilając niebieski panteon żołnierzy wyklętych. No myślę, że poznałem i starałem się odkryć tę historię jego na tyle, że można go określić mianem no, prawdziwego, niezłomnego, który był wierny ideałom, wierny ojczyźnie aż do śmierci. A jeszcze tylko kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, co powiedział kilka lat przed śmiercią Andrzej Kiszka, wspominając tamte czasy partyzanckie. Mówił wtedy: złożyłem przysięgę na krzyż i flagę biało-czerwoną. Postanowiłem wtedy, że będę jej wierny aż do śmierci. Tak nakazywała mi wiara i miłość do ojczyzny.
Bardzo dziękuję. Pan Paweł Kurzyna, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski. Pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko. Bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję ślicznie, ale tu chciałem zwrócić uwagę. Podyplomowe studia, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, jak i absolwentów kształcicie państwo, nie tylko znają się na sprawach środowiskowych, ale również świetnie mają opanowane sprawy historyczne. A trzeba najjasno powiedzieć, że bez znajomości historii, jak również bez logicznego myślenia matematycznego, nie można zrozumieć zasobów przyrodniczych, a te zasoby przyrodnicze w Polsce są unikatowe, wyróżniają nas, nie ulega najmniejszej wątpliwości w skali całego świata. Ale powracając do tych moich dwóch świetnych przedmówców, no trzeba jasno powiedzieć, że Polska by, nie byłoby Polski, gdyby nie było ludzi mieszkających na wsi, w terenach niezurbanizowanych i to mówiących w języku polskim, wyznających wiarę katolicką i mocno przywiązanych właśnie do ziemi. A więc Polska swego rodzaju unikatem. Pierwsza rzecz to jest położenie geopolityczne. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to położenie geopolityczne jest niezwykle cenne z punktu widzenia każdego państwa, które chce przewodzić w Europie. I z tego też powodu Polska miała swego rodzaju problemy. Straciliśmy niepodległość z tego powodu, że państwo stało się słabe, a nie z tego powodu, że to był nasz wada, położenie geopolityczne, wręcz odwrotnie. To te państwa, które były silniejsze, wiedziały, że o ile chcą mieć wiodącą rolę w Europie, to należy opanować to miejsce, które jest w centrum Europy, a więc miejsce Polski. A to się nie udało zrobić, a więc świetna rzecz, unikat, położenie geopolityczne. Ale druga rzecz to jest to, o czym mówili moi przedmówcy, a mianowicie Polska ta niezurbanizowana, Polska wiejska, zróżnicowana pod względem wykształcenia, ale również jednolita pod względem jednej rzeczy, a mianowicie przywiązania do ziemi. Ziemia największą wartością, pozbycie się ziemi to hańba, ziemia to jest to, co trzeba kultywować i trzymać i nie ulega również tu wątpliwości, że było to powiązane z polską mentalnością ukształtowaną przez Kościół katolicki. Współdziałanie Kościoła katolickiego i tych ludzi, którzy czynią sobie ziemię poddaną, a więc rolników, leśników, ludzi pracujących w terenach wiejskich, to tworzyło ten taki pion albo bazę ku temu, że Polska wygląda tak, jak wygląda. Jak wygląda? Teraz troszeczkę z punktu widzenia ministra środowiska. Idealny stan żywych zasobów przyrodniczych. A stan żywych zasobów przyrodniczych mierzy się występowaniem rodzimych, dziko żyjących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. i Polska ma pełną gamę, czyli wszystkie gatunki występujące w przeszłości, w tej strefie geograficznej, w tej długości i szerokości geograficznej, występują na terenie Polski. Jak się to ma w stosunku do naszych sąsiadów? Otóż bardzo różnie, ale generalnie na zachodzie lawinowy zanik gatunków dziko żyjących z powodów rewolucji zielonej, czyli tak zwanej rewolucji związanej z rolnictwem, intensyfikacja gospodarstw rolniczych, zanik małych pól, intensywne nawożenie, duża produkcja masy przy ogromnych kosztach związanych z nawożeniem i zużywaniem wody i finał tego prosty, a mianowicie cały szereg gatunków, które kiedyś tam występowały, po prostu, mimo że nawet migrują przez tamte tereny, zniknęły. Typowym przykładem tego jest bocian. Na wschód naszych granic ze względów ideologicznych. Ale cel w gruncie rzeczy osiągnięto podobny, a mianowicie wyrugowano własność prywatną, ziemską, zlikwidowano tego człowieka, który uprawiał tę rolę i doprowadzono do tego, że również ten stan środowiska przyrodniczego uległ zdecydowanej degradacji. Jak to się stało, że i na wschodzie zrobiono to siłą ze względów ideologicznych, natomiast na zachodzie robiono to poprzez tak zwaną rewolucję zieloną? Nie udało się tego zrobić w Polsce, mimo że takie próby były. To nie ulega wątpliwości. Próby takie były, żeby pozbyć tych ludzi własności ziemskiej, były robione w czasie zaborów i to są przykłady, chociażby Drzymały, o którym żeśmy mówili na poprzednich spotkaniu w telewizji Trwam. Taka symboliczna postać Ślimaka z placówki, prawda? Jednak zatrzymał tą ziemię za wszelką cenę, a więc jednak mentalność Polaka pozwoliła na to, że ta prywatna własność ziemska drobna została. I temu zaborcy w okresie tych 123 lat zaborów, mimo że stosował różne metody siłowe, nie udało się tego zrobić. Nie udało się tego człowieka pracującego na roli oderwać od tej ziemi i zabrać tą ziemię. Udało się to zrobić na wschodzie, udało się to zrobić innymi metodami na zachodzie. Ziemia jakby przestała być wartością sama w sobie, stała się swego rodzaju obiektem zamiennym. Natomiast tu w Polsce to hańbą jest dla tego rolnika, żeby pozbyć się tej ziemi. To jest ojcowizna, tam ojciec, dziad deptał po tej ziemi, to jest moje, to muszę zatrzymać i to się udało uratować. Ale to się uratowało również stan środowiska przyrodniczego, który w tej chwili jest ogromnym atutem i to trzeba na to zwrócić uwagę. A mianowicie wchodząc w struktury Unii Europejskiej, a byłem wtedy kontynuatorem Prawa i Sprawiedliwości, to było porozumienie Centrum, wtedy byłem odpowiedzialny za budowę programu środowiskowego, to żeśmy robili tą analizę i okazuje się, że Polska jest tym jedynym krajem, który posiada możliwości produkcji żywności o najwyższej jakości. Dlaczego? Dlatego, że ta bioróżnorodność jest wskaźnikiem potencjału biologicznego gleb i zniszczenie tego potencjału powoduje to, że ta żywność jest produkowana w dużej ilości, ale niskiej jakości. Mamy w tej chwili nadprodukcję żywności w jednoczącej się Europie, szczególnie w Układzie Zachodnim, ale równocześnie bojkot tej żywności z tego powodu, że ta żywność po prostu jest zła. Z różnych powodów poszukuje się tej żywności zdrowej, a Polska ma ten potencjał, tą ogromną fabrykę w postaci niezniszczonych gleb rolnych po to, żeby produkować tą żywność o najwyższej jakości. I teraz proszę sobie wyobrazić. Wchodzimy w struktury Unii Europejskiej, zaczynamy negocjować wejście w struktury Unii Europejskiej i mówimy, po pierwsze, złe położenie geopolityczne. Jak może być złe położenie geopolityczne, skoro jesteśmy w centrum jednoczącego się organizmu? Ale propaganda mówi złe położenie geopolityczne i cudem będzie, o ile was wezmą do Europy. Patrzmy na drugą rzecz, a mianowicie właśnie na tą bioróżnorodność, którą zachód Europy stara się odbudować i płaci ogromne pieniądze. A tu się mówi, że Polska ma zacofane rolnictwo i nie mówi się, nie rzuca się na salę negocjacji ogromnych wartości gleb rolnych i ogromnej wartości wsi, która może produkować żywność, która jest poszukiwana na całym świecie, która jest poszukiwana w państwach wysoko rozwiniętych. A więc następna rzecz. Ogromny atut, którego się nie pokazuje. I mówi się, cudem będzie, gdy was wezmą do jednoczącej się Europy. Chcę powiedzieć i zwrócić uwagę na rok 2002. Wtedy są, no, zbliżają się wybory, powstaje taka partia, Kongres Liberalno-Demokratyczny, który w swoim programie mówi, stawiamy stanowisko negocjacyjne, bo przygotowujemy się do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Wolny obrót ziemią za rynek pracy, za umożliwienie wyjazdu Polakom poza granicę. No proszę zwrócić uwagę, jaka przewrotność całej sytuacji. Wtedy, no ja już byłem po habilitacji, to mój odpowiednik na Uniwersytecie Niemieckim za jedną pensję mógł kupić teoretycznie 100 hektarów ziemi polskiej. Za jedną pensję. I tu się stawia stanowisko negocjacyjne, wolny obrót ziemią za dostęp do pracy. No kiedyś się wojny prowadziło o to, żeby zdobyć niewolnika, a tu ten Janczar sam miał pójść, prawda, stworzyć, być Janczarem. A więc następna rzecz, jakiś swego rodzaju paradoks. Następna rzecz, która jest tutaj niezwykle istotna, to jest, że to miejsce w Europie, a może troszeczkę odbiegnę od tematu, również posiada prawie całe zasoby energetyczne całej jednoczącej się Europy. 90% węgla kamiennego znajduje się w tym małym miejscu na terenie tego centralnego punktu w jednoczącej się Europie. Przeogromne zasoby geotermalne, ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji. I co się mówi? Że Polska jest krajem biednym. No kto, jak można być biednym, skoro się posiada 90% węgla kamiennego w całej jednoczącej się Europie, niezniszczone gleby, świetnie wykształconą młodzież, dobrą strukturę młodzieży na wsi i to jeszcze wykształconą. Szanowni Państwo, tu panowie powiedzieli jasno, nie przetrwałaby Polska, nie byłoby Polski, nie byłoby Polski niepodległej, gdyby nie było tych ludzi, którzy mieszkali w terenach wiejskich. Oni to utrzymali. Dali dowód swojego, powiedzmy, przywiązania do właśnie tej naszej ojczyzny w okresie zaborów, w okresie odzyskiwania niepodległości, w okresie ratowania niepodległości, w okresie międzywojennym, w okresie okupacji niemieckiej i rosyjskiej i po wojnie. Cały czas byli wierni trzem słowom. Bóg, honor, ojczyzna. Cały czas byli wierni jednej rzeczy. Ziemi pozbyć się nie można. Jakie są szanse na przyszłość? Szanse na przyszłość to jest to, aby ta polska wieś mogła godnie żyć i utrzymywała swoją tą tożsamość dalej w jednoczącej i rozwijającej się Europie. Jak to można zapewnić? Tylko i wyłącznie poprzez jedną rzecz, a mianowicie poprzez tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich i godną zapłatę za możliwości, które stwarza ta sytuacja, która w tej chwili wystąpiła. Pierwsza rzecz to jest produkcja żywności. Wieś musi produkować żywność i ponieważ jest zapotrzebowanie na żywność tą o najwyższej jakości, to ona musi być nadal produkowana w tych warunkach i w tych układach przyrodniczych, w tych warunkach, gdzie zapewnione są te sprawy związane z potencjałem biologicznym gleb. Jest to pierwsza rzecz. Druga rzecz, która daje ogromną szansę Polsce, to wykorzystanie następnego elementu, który w tej chwili jest również tak mocno krytykowany przez pewne koła ideologiczno-filozoficzne, ja bym powiedział, a mianowicie polskie leśnictwo. Polskie leśnictwo. to 1/3 terytorium kraju. Polskie leśnictwo to typowy przykład koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli użytkowania zasobów przyrodniczych po to, żeby te zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi i żeby były pomnażane, żeby coraz bardziej można z nich efektywnie korzystać, o ile człowiek je w przeszłości zniszczył. I tak się stało. Zaborcy w okresie zaborów, jak również w okresie okupacji niemieckiej czy też rosyjskiej, zniszczyli polskie zasoby albo niszczyli polskie zasoby leśne w sposób drastyczny. Przykładem tego są obszary Puszczy Białowieskiej, w ogóle stan leśnictwa powojennym. W 1945 roku mieliśmy zaledwie niecałe 20% powierzchni naszego kraju było pokryte lasami. Dzięki uporowi leśników, dzięki tej tradycji polskiej leśnej, w ciągu, ja nie jestem piewcą oczywiście tego systemu, tak zresztą jak tutaj panowie, moi koledzy, którzy tu są, ale dzięki tej tradycji leśnej, dzięki utrzymaniu tej tradycji leśnej, która również w okresie po 1945 roku była niezwykle mocno niszczona. Leśnictwo poniosło ogromne straty, podobne do strat, jak poniosło w okresie okupacji. To jednak użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze, służyły one człowiekowi i leśistość w tej chwili mamy około 30%, a zasób drewna wzrósł z 900 milionów metrów sześciennych do 2,5 miliarda metrów sześciennych. A więc ogromne zasoby drewna, jak również wielka powierzchnia kraju. I to również budzi pewne namiętności i to się spotyka z pewną krytyką kół, o których tu powiedziałem, jako powiedzmy takich troszeczkę zielono-liberalno o takiej filozofii. Przecież zobaczcie państwo, jak mocno jest krytykowane w tej chwili leśnictwo. Atakowane. Że leśnicy to ci, co wycinają lasy, niszczą lasy. Leśnicy to ci, co niszczą Puszczę Białowieską. I oskarża się tam miejscową ludność, że ona chce dla zysku wycinać Puszczę Białowieską. A co to jest Puszcza Białowieska? To ogromne, wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, udokumentowane pod tym względem, że to dzięki odpowiedniej działalności i odpowiedniemu użytkowaniu przez człowieka zachowały się takie zasoby przyrodnicze, że nie śni się nikomu w jednoczącej się Europie, że coś takiego może gdziekolwiek występować. Oni to wszystko zniszczyli poprzednio, nie ze względu na to, że chcieli zniszczyć, tylko po prostu nie potrafili odpowiednio użytkować. A tu, na terenie Puszczy, żeśmy to użytkowali. I teraz znowu następna rzecz, która jest pewną szansą, a mianowicie to współdziałanie między leśnictwem i rolnictwem spowodowało to, że również występują gatunki, które wymagały jednego i drugiego środowiska po to, żeby występować. I są to te gatunki takie jak bocian czarny, jak orlik krzykliwy, prawda, chociażby jak nasz symbol narodowy, bielik, który wprawdzie nie wykorzystuje specjalnie, również wykorzystuje pola, ale wykorzystuje tereny, akweny wodne i lasy o tej takiej strukturze, powiedzmy, dosyć zbliżonej do tych lasów bardzo starych. A więc mamy ten układ niezwykle, niezwykle istotny i ważny. I popatrzcie państwo, co się dzieje w naszej ojczyźnie. W naszej ojczyźnie poddawane jest krytyce polskie tradycyjne rolnictwo, poddawane jest krytyce polskie leśnictwo, kontestuje się polskie zasoby energetyczne w formie węgla kamiennego, mówiąc, że to jest coś, co brudzi nam bardzo mocno. No i mówi się również w wielu wypadkach, a przynajmniej tego nie mówiło się w traktacie akcesyjnym, że naszą wadą jest to, że mamy złe położenie geopolityczne. Nie, odwrotnie. Świetne położenie geopolityczne, świetne zasoby przyrodnicze, a zasługą tego, że to przetrwało i może służyć człowiekowi, jest polska mentalność polskiej wsi. W związku z tym polskiej wsi dla bezpieczeństwa państwa potrzebna jest jedna rzecz. Tworzenie miejsc pracy w terenach wiejskich i wykorzystanie tego ogromnego potencjału, który ma służyć nie tylko Polakom, ale również jednoczącej się Europie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski to temat naszego dzisiejszego wieczornego spotkania w Radiu Maryja. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, były minister środowiska, pan poseł Dariusz Bąk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Paweł Kurzawa, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ja pragnę zaprosić Państwa do współtworzenia tego spotkania. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Zagranica 56 655 23 33 i 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski. Trwają rozmowy niedokończone. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Urszula, diecezja sandomierska, emerytowany rolnik, ekolog. Proszę panów, po pierwsze do szlachetnego pana profesora Szyszki. Ja się chciałam dowiedzieć, czy jak pan był ministrem, zaproponowano panu współpracę z Ministerstwem Rolnictwa. No w każdym razie jakieś konsultacje. I jeszcze jedno pytanie. Czy obecny minister korzysta z pana porad, tak, przepraszam. Teraz do młodego pana. No ten pan młody jest imponujący. Młody pan, nie chcę przekręcać nazwiska. Zwłaszcza mi zaimponował tym, że użył terminu suwerenność oraz wspomniał o batalionach chłopskich. Mogę krótko jeszcze, proszę ojca, powiedzieć, co tam było, dlatego że u mnie, na wsi, w której mieszkam, wyciętych zostało najwięcej akowców w całym Świętokrzyskim. To w mojej wsi dwa domy dalej niż mieszkam aktualnie. I oni się z grupą szli pomagać w Warszawie na akcję Burza. To był 30 sierpnia rano. Zgrupowanie mieli we wsi Pęczyny we Młynie, ale tam byli też bechowcy i akowcy. I akowcy przyszli do wsi nocować, a partyzanci miejscowi poszli do domu. Pan, u którego nocowali akowcy, to byli strasznie młodzi ludzie. Najstarszy miał 23 lata. Były też dziewczyny. Pan, taki okularz, ja go pamiętam, powiedział do nich: wy stąd idźcie, bo rano tu będą Niemcy. No i ostrzelali ich Niemcy ze wszystkich stron, a dowódca batalionów kazał skoczyć tym chłopakom do rzeki Opatówka, która jest mulista, i żeby szli na wschód, bo tam ci poszli na zachód. I przeszli przez tą głęboką rzekę. Niemcy do nich strzelali, ale nawet nie wiem, czy ktokolwiek został zabity. A akowcy wszyscy młodzi, niestety, no, bardzo przykre. I teraz jeszcze jedną rzecz mam, mianowicie do pana posła Bąka. Jestem bliskim współpracownikiem świętej pamięci Henryka Bąka. Pracowałam z nim dużo. Byłam z nim na zebraniu założycielskim jedyna jako świadek PC, bo mieliśmy ochotę PSL Mikołajczykowskiej podłączyć do PC. Ja nie byłam na tym podpisywaniu, bo to byli sami szefowi na tym podpisywaniu. Ale pan Henryk Świętej Pamięci wyszedł i powiedział, tak jak pan wie, mówił: koleżanko, nie będziemy tego podpisywać. On tak lubił używać słowa suwerenność. Jeśli mówił wolność, to i suwerenność. Nie mówił wolność, niepodległość, ale przede wszystkim suwerenność. Jest kwestia, co by pan powiedział na to, gdyby świętej pamięci pan Henryk jeszcze mógł ocenić to, z czym mamy teraz do czynienia. No i pozdrawiam najserdeczniej, wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. Pani Urszulo, od kogo rozpoczniemy? Pan poseł Dariusz Bąk. Bardzo proszę, panie pośle.
Bardzo się cieszę, że pani wspomniała znajomość ze świętej pamięci Henrykiem Bąkiem, który w czasach stalinowskich miał za swoją działalność czterokrotny wyrok śmierci. Otrzymał go w 1953 roku. A tak opatrzność sprawiła, że pomimo tylu różnych zagrożeń, takiej aktywności w okresie komunistycznym, jednoznacznego przeciwstawiania się systemowi komunistycznemu, w pierwszym wolnym sejmie w 1991-1993, bo wtedy były pierwsze wolne wybory po upadku komunizmu do sejmu. On został wicemarszałkiem sejmu. Jakie to rządzenie losu, kiedy był skazany czterokrotnie na karę śmierci, pół roku w celi śmierci siedział, w ciężkich więzieniach, później jak mu na dożywocie i na inne zamienili. I tak to się sfinalizowało w pierwszym wolnym sejmie po upadku komunizmu, że został wicemarszałkiem sejmu. Co do tej sytuacji, o którą pani pyta, to ja, bo on był właśnie liderem, szefem tej właśnie tej grupy ludzi, którzy działali właśnie na rzecz niepodległości Polski i wydawali taki kwartalnik Postęp od 1977 roku. I każdy kwartalnik, ten numer Postępu opatrzony był taką treścią na tytułowej stronie: w niezależności rozwój, w solidarności siła, w samorządzie demokracja. Od 1977 roku, zwróćmy uwagę. I solidarność, ta rozumiana jako siła, przyszła za 3 lata w 1980 roku. Za 13 lat w 1990 roku przyszedł samorząd. On sam nie przyszedł, oczywiście spowodowano, walcząc o to. A to główne hasło, w niezależności rozwój, to ja, jeżeli pani pyta, co by w tej sytuacji powiedział, no to ja, bo znałem dobrze, współdziałałem bardzo blisko, byłem internowany również w Białołęce w wieku 24 lat, kiedy i on był internowany właśnie jeszcze w Białołęce i w innych miejscowościach, a ja przez 5 miesięcy byłem internowany w Białołęce, to bym odpowiedział tak. Na pewno powiedziałby, że ta pierwsza treść, w niezależności rozwój, jest niezrealizowana, dlatego że uzależniono nas w bardzo wielu polach i niestety tego prawdziwego rozwoju, który by Polacy marzyli, nie ma. A uzależniono nas w przemyśle motoryzacyjnym, przetwórczym, banki są posprzedawane, przetwórnie są posprzedawane i polska wieś z tego powodu nie może się rozwijać. Jest uzależniona. Tyle mogę pani odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo pani Urszuli za te pytania. Chcę powiedzieć, że w ogóle rolnictwo polskie jest dosyć mocno zróżnicowane i są również różnego rodzaju opcje, które panują. Między innymi mieliśmy świetną współpracę, ale na przykład to uwidaczniało się w stosunku do genetycznie modyfikowanych organizmów. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wśród różnego rodzaju producentów są zdecydowanie zwolennicy tego, aby wprowadzać genetycznie modyfikowane organizmy w produkcji, w hodowli zwierząt, czy też w hodowli roślin, po to, żeby uzyskiwać wyższe, lepsze plony i tego rodzaju sprawy. Ale jednak Finał był taki, cośmy, o cośmy walczyli wspólnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych, no, stojąc pod, w tym miasteczku zielonym pod kancelarią premiera za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jednak no, powróciliśmy do tej założeń, tej ustawy, którą no, w gruncie rzeczy założenia robiłem jeszcze w roku w końcu lat 90. A mianowicie do tego, że genetycznie modyfikowane organizmy są zabronione do uwalniania, czyli zabronione do wysiewania, do stosowania wysiewu w kulturach rolnych i dobrze byłoby, gdyby rzeczywiście sprawdzić, czy to jest rzeczywiście stosowane. No, Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe wprowadziło zapis, że uprawy są zakazane, ale o ile ktoś wysieje, no to najwyżej zapłaci mandat, który był wielkością trzykrotnej wartości wysianych nasion. No więc mówię, w tej chwili powrót jest do tego, że jest całkowicie zabronione i w drastycznych wypadkach kara więzienia jest do 8 lat więzienia, o ile mnie pamięć nie myli. I warto by rzeczywiście sprawdzić, gdzie na przykład, czy rzeczywiście to jest w 100% przestrzegane odnośnie chociażby genetycznie odnośnie kukurydzy. A więc ta współpraca jest, natomiast różnego rodzaju lobby oczywiście występują. To jest również prawdą, że no, to stanowisko resortu zawsze było takie, aby promować i chronić jak za wszelką cenę te drobne gospodarstwa rolnicze, stwarzając również rolnikowi szansę ku temu, że aby za swoje produkty dostawał godziwe wynagrodzenie, żeby pozwalało mu to na godziwe życie. To również i to zawsze wspomagaliśmy bardzo mocno to, aby sprzedaż bezpośrednia była niezwykle uproszczona i dozwolona, żeby ten rolnik, który produkuje tą żywność, mógł tą żywność również przetworzoną sprzedawać u siebie w gospodarstwie rolnym. Na wzór powiedzmy sobie chociażby takich państw jak Holandia, Niemcy czy cały Benelux, gdzie taka praktyka istnieje, ale największym no, dowodem na to, czy też świadectwem, certyfikatem, że to jest produkcja dobra, no nie powinny być specjalne certyfikaty i urzędy, które będą chodziły za tym rolnikiem i certyfikowały, tylko jego, powiedzmy, wygląd, jego twarz i jego słowo. No skoro u niego jemy i nie musimy mieć certyfikatu, to tak samo możemy mu zapłacić za tą żywność i mu uzyskać, no, odpowiednio mu zapłacić. A więc ta sprzedaż bezpośrednia przez obecny rząd jest wprowadzana, poszerzana i jest to również no, tam możliwość, ta ewocja współpracy w przeszłości. Ministerstwo Środowiska i podległe mu jednostki mają ogromną możliwość i to było priorytetem jakby i misją resortu, aby pomagać środowiskom wiejskim. No i między innymi taka była koncepcja, aby drewno, które jest produkowane w naszych lasach i pozyskiwane w naszych lasach, żeby w formie przetworzonej było ewentualnie eksportowane na cały świat, albo żeby też w formie przetworzonej tworzyło miejsca pracy i było wykorzystywane w kraju. Nie jesteśmy potentatem pod względem produkcji mebli, zajmujemy trzecie miejsce, tworzy to miejsca pracy również w terenach wiejskich, a więc w związku z tym również taka inicjatywa powstała w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, dzięki dyrektorowi Tomaszewskiemu, aby również wspierać budownictwo drewniane, ale nie w ten sposób, żeby uczestniczyć w produkcji w spółkach powstających na bazie polskich lasów państwowych, tylko żeby stymulować pewien proces, a tymi produkcją powinni się zajmować osoby w terenach powiedzmy tych raczej niezurbanizowanych po to, żeby wykorzystywać to drewno również do produkcji tych domów. Udział polskich lasów państwowych i funduszu leśnego w budowie dróg powiatowych. No przecież, gdy robiliśmy taką analizę, to ten fundusz leśny, o ile dofinansował drogi powiatowe, to te drogi powiatowe były o prawie 60% taniej budowane niż drogi budowane przez no, oficjalne, powołane firmy działające pod patronatem no, Ministerstwa Infrastruktury. A więc ta współdziałanie samorządu z lasami państwowymi jest niezwykle owocna i może rzeczywiście powodować dobrą współpracę i efektywne wydatkowanie pieniędzy i tyle, ile lasy mogły na to przekazywać, przekazują i przekazywały. Jesteśmy oczywiście przeciwnikami temu i byliśmy przeciwnikami temu, tego, aby lasy państwowe zaczęły znowu uczestniczyć w funduszu w innym resorcie, w innym ministerstwie. Lasy nie są po to, żeby dofinansować inne resorty, tylko lasy państwowe są po to, żeby wypełniać swoją misję ochrony zasobów przyrodniczych, udostępnianie lasów, a równocześnie, o ile są jakieś nadwyżki, żeby te nadwyżki szły właśnie w tworzenie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, i to współpraca już na szczeblu całego rządu, a to jest, zbliża się 24. konferencja stron konwencji klimatycznej w Katowicach, gdzie jednak resort środowiska, współdziałając ze wszystkimi resortami, wywalczył to, że jednak lasy zostały uznane jako ten element, który pochłania dwutlenek węgla, a pochłanianie dwutlenku węgla to są określone pieniądze dla lasów państwowych za to, że pochłaniają ten dwutlenek węgla. W tej chwili musimy płacić za emisję, a w ten sposób można lasy państwowe pobierać te pieniądze, a te pieniądze mogą iść na tworzenie miejsc pracy. A więc mówiąc, podsumowując to, resort środowiska jest tym resortem, którego misją jest zachowanie tych zasobów przyrodniczych, które są, pomnażanie ich i udostępnianie tych zasobów przyrodniczych dla tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, terenach niezurbanizowanych. W tym zakresie ta współpraca ze wszystkimi resortami była dobra, mimo że oczywiście różnego rodzaju lobby w różnych sektorach działają i będą działały w przyszłości na pewno też, ale trzeba pamiętać, że silny rząd na pewno jest ten rząd, który będzie starał się wykorzystać te zasoby przyrodnicze dla tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, chociażby po to, żeby zapewnić, ja bym powiedział, bezpieczeństwo nie tylko żywnościowe, ale również bezpieczeństwo w szerszym wymiarze. Dziękuję bardzo.
Za chwilę poproszę pana Pawła. Nasz słuchacz oczekuje już dosyć długo. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wiesław, rolnik z województwa dolnośląskiego.
Ja witamy.
Mam pytanie i propozycję taką. Na naszym terenie, na mojej gminie jest kilka gospodarstw mających po kilka tysięcy hektarów. Te gospodarstwa prowadzą produkcję trzody chlewnej po kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Jest to bardzo uciążliwe dla ludności tutaj mieszkającej. Nie wiem, mam taką jakby prośbę, propozycję, żeby przyspieszyć te prace nad rozwiązywaniem umów tych gospodarstw wielkoobszarowych, zwanych przez rolników takich jak ja małoobszarowych latyfundystami, żeby po prostu tworzyły się mniejsze gospodarstwa, różnorodne, tak jak mówił pan profesor. Te gospodarstwa robią wszystko, co mogą, aby przedłużyć te umowy, zaciągają kredyty, nie wiem, tam jeszcze wchodzą w programy rolno-środowiskowe po to, żeby po prostu im tej umowy, tej ziemi nie odebrano. Mało tego, podstawiają nawet słupów na przetargach, nawet tych przetargach ofertowych i robisz wszystko, żeby po prostu tą ziemię utrzymać i tą produkcję utrzymać. No, ja uważam, że dużo młodych ludzi wyjechało za granicę też przez to, że tutaj nie widzieli szans, bo po prostu nie było możliwości, bo ziemia była zajęta i nie mieli takiej możliwości. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy. Panie ministrze, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. No, sprawa jest dość skomplikowana, dlatego że z jednej strony musimy przestrzegać prawa, zarówno prawa krajowego, jak prawa unijnego. I to, co się dzieje, albo co się stało, no doprowadzono do tego, że powstały tego rodzaju wielkie latyfundia, powstały tego rodzaju wielkie fermy, które no, też spełniają swego rodzaju rolę, są konkurencyjne w układach międzynarodowych. Ja osobiście muszę powiedzieć, że jestem zwolennikiem właśnie tego, co mówiłem, żeby produkować wysokiej klasy jakość żywności i za to pobierać odpowiednią opłatę, odpowiednią cenę od tych, którzy potrzebują takiej albo żywności. Z jednej strony, żeby ta żywność była wykorzystana w Polsce dla dobrego, zdrowego żywienia nas, Polaków, a mamy te możliwości ogromne, prawda, w wykorzystaniu tych naszych zasobów środowiskowych. Natomiast z drugiej strony na eksport i konkurencja, zostało to już tak uwarunkowane, powstały takie latyfundia i tu trzeba się pytać tych, co byli zwolennikami tego, żeby tego rodzaju wielkie latyfundia powstawały. Zauważcie Państwo, że to była ta koncepcja jakby i taka koncepcja również występuje również w resorcie rolnictwa wśród tej grupy osób, które uważają, że przyszłość polskiego rolnictwa to jest wtedy, gdy będzie powiedzmy taka obszar jednego gospodarstwa, to kilkaset albo parę tysięcy hektarów, to wtedy będzie bardziej wydajna produkcja. Oczywiście, że takie coś było kiedyś lansowane, natomiast ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, aby utrzymać to, co w Polsce jest niezwykle ważne i kto może przynosić duże efekty. Szwajcarzy nie produkują zegarków na tony, ale produkują zegarki bardzo drogie. I te zegarki znajdują miejsce popytu i to tworzy miejsca pracy. My możemy również tworzyć tą żywność bardzo, bardzo dobrą, ale równocześnie za określoną cenę. Już mówię taki przykład, który chciałem tu podać, a tych błędów żeśmy zrobili w przeszłości bardzo dużo. Zobaczcie Państwo Puszcza Białowieska. Przecież kto doprowadził do tego, że w Puszczy Białowieskiej w Parku Narodowym jest zabroniony lot pszczoły? Ktoś to zrobił. Oczywiście nie pszczole nie karze się i nie można, prawo nie może funkcjonować, żeby nie doleciała, ale odpowiednimi metodami spowodowano to, że pasieki nie wolno zakładać bliżej niż 3 km od Parku Narodowego. Przecież to trzeba troszeczkę mieć jak gdyby nie po kolei w głowie, skoro pszczoła była w gruncie rzeczy pierwszym jak gdyby elementem, który zajął się ochroną tych starych drzew, dlatego że drzewa bartne były chronione i tam hodowano pszczoły i to jest tradycja kilkuset lat. Dlaczego nie możemy, skoro taką mamy bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej, dlaczego nie zajmą się również i te organizacje ekologiczne promocją tego, żeby ten miód z Białowieży kosztował 100 razy drożej niż miód pochodzący z genetycznie modyfikowanego rzepaku? Dlaczego miód z Białowieży nie znajduje się w samolotach lotowskich jako reklama czegoś, co powinno być sprzedawane właśnie z Puszczy Białowieskiej? To jest oczywiście sprawa związana z państwem. Także, wie pan, ja nie jestem też przeciwnikiem hodowli takiej wielkoprodukcyjnej, ale to powinno być robione rzeczywiście zgodnie z przepisami. A o ile jest to możliwe, jednak zachęcić w ten sposób, żeby tym ludziom bardziej opłacało się produkować mniej, bardziej efektywnie z punktu widzenia środowiskowego za wyższe ceny, bo zapotrzebowanie na taką żywność jest. Pamiętajcie Państwo, że w tej chwili w Europie, szczególnie w tej bardziej rozwiniętej starej 15, jednym z największych problemów jest nadprodukcja żywności i utylizacja tej żywności. 30% żywności jest w tej chwili utylizowane w państwach wysoko rozwiniętych i równocześnie 30% populacji na świecie cierpi na głód. Jest to jakieś nieporozumienie. A tu utylizacja kosztuje bardzo dużo. A więc może nie ilość, a może jakość. Z tym, że już ostatnie słowo. Skąd się bierze ta ilość? Ta ilość się bierze z tego, że zniszczono gleby, w związku z tym opłacalność produkcji idzie w tym kierunku, że coraz więcej używa się nawozów sztucznych i środków ochrony roślin i coraz więcej wody. Po to, żeby uzyskać coraz większy plon, żeby uzyskać ten zysk i rentowność gospodarstwa. I w końcu dochodzi do tego, żeby zachować tą wysoką produkcję, trzeba stosować genetycznie modyfikowane organizmy, bo już te tradycyjne rośliny po prostu nie przeżywają w takich warunkach zniszczonych gleb. O tym trzeba również pamiętać. To są problemy również ekonomiczne. I Polska, jeszcze raz podkreślam, ma gro polskich gleb jest niezniszczonych biologicznie, gotowych ku temu, żeby produkować żywność o najwyższej jakości na bazie tradycyjnych odmian roślin i zwierząt.
Pan Paweł Kurzyna, krótka odpowiedź i kolejny telefon. Bardzo proszę.
Ja chciałem krótko odnieść się tutaj do słów pani Urszuli. Chciałbym w pierwszej kolejności serdecznie pani podziękować za miłe słowa i tak wnikliwą analizę mojej wypowiedzi. Jeżeli chodzi o bataliony, to nie mogłem o nich nie wspomnieć, ponieważ swego czasu były one drugą siłą, jeżeli chodzi o polskie podziemie i tutaj w wielu bitwach partyzanckich wyraźnie przedstawiciele tych oddziałów zaznaczyli swoją obecność. A odnosząc się do tej suwerenności, o której pani wspomniała, no to musimy przywoływać do narracji publicznej te słowa i mówić o wyklętych jako o ostatnich obrońcach suwerennej Rzeczypospolitej. Tak samo jak musimy do publicznej narracji przywoływać takie przypadki, o których ja opowiadałem, bitew partyzanckich, ale i ten przypadek, o którym pani mówiła, Lubelszczyzna, Podkarpacie i województwo świętokrzyskie były miejscem szczególnie wzmożonej działalności partyzanckiej i o tym się czasami za mało mówi i właśnie tutaj ten akcent udziału polskiej wsi, ludzi polskiej wsi na tych terenach trzeba wyraźnie podkreślać. Ofiara i męstwo walczących nie poszły na marne, czy to partyzantów, czy to żołnierzy wyklętych. Świadczą o tym liczne publikacje, książki, prace, które powstają z roku na rok, jest ich coraz więcej, coraz żywsze to zainteresowanie. Chociażby obchodami Światowego Dnia Żołnierzy Wyklętych na naszym terenie, to pokazuje, że właśnie ofiary i ich męstwo nie poszły na marne i jako spadkobiercy ich działalności jesteśmy winni tamtym pokoleniom, aby o nich mówić, bo w pełni sobie na to zasłużyli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Wojciech, jestem leśnikiem ze wschodniej Polski. Ja dzwonię właśnie w sprawie środowisk rolniczych, wiejskich i chciałem powiedzieć, że przed tym środowiskiem jeszcze jest bardzo wielka praca o utrzymanie tej naszej suwerenności, niezależności. Dlaczego? Te środowiska wiejskie mają w sobie taką, po pierwsze, wiarę w Boga, po drugie, taki związek w rodzinie, po trzecie, umiłowanie do ziemi, do własnej ziemi. I te środowiska wiejskie będą zawsze tej ziemi, tą ziemię bronić i nie będą chcieli nikomu jej oddać. Natomiast jak patrzy się na środowiska, szczególnie wielkomiejskie, które nauczone zostało tylko tego, że najważniejszym są zakupy. Najważniejszym jest dobrobyt, najważniejszym jest praca w korporacji. Nie, ten związek z ziemią został w tych środowiskach wielkomiejskich zatracony poprzez to, że nie mają tego bezpośredniego kontaktu z ziemią, nie mają bezpośredniego kontaktu z przyrodą, przepraszam, prawdziwą. Zostało to u nich zachwiane, ten związek z tą ziemią ojczystą. Tym bardziej, że jeszcze powstaje nawet czy taka moda, czy nawet te środowiska miejskie nie są w stanie nawet posiadać własnego mieszkania i mieszkają w wynajętych lokalach, to one w tym czasie nie mają właśnie, nie czują żadnego związku z własną ojczyzną. Nie mają nic własnego. I dlatego one nawet nie z własnej winy, ale nie będą w stanie zrozumieć tego, czym jest suwerenność i czym jest niepodległość. Dlatego to w środowiskach wiejskich jest ta siła, o którą trzeba bardzo dbać i którą trzeba bardzo wspierać, żeby ona nie została odebrana dla nich ta siła, nie została odebrana ziemia. A jest naprawdę duże ryzyko, że tak może się stać. Dlaczego? Jeżeli nawet widzimy w tym roku problemy sadowników, którzy za wyhodowanie, na przykład jak widziałem w jednym z programów telewizyjnych, że za śliwkę mają płacone najwyżej 1 złotówkę za kilogram, a pośrednicy sprzedają później tą samą śliwkę w Warszawie, nigdzie nie można kupić taniej niż za 4 albo 5 zł. Czyli rolnik ma przychodu 1 zł, gdzie musiał ponieść bardzo duże koszty, natomiast pośrednik może sobie bez kosztów, takich jak dużych, jak ponosi rolnik, uzyskuje 3 zł. To nie może tak być. To trzeba po prostu coś wymyślić, żeby nasze właśnie władze, które dzisiaj, dzisiejsze władze, które dbają jednak o swój naród, żeby wymyśliły jakiś taki mechanizm, który pozwoliłby, żeby to ci rolnicy zarabiali więcej niż pośrednicy. I tutaj bym prosił o to, czy jest jakiś taki pomysł na to, żeby można było to osiągnąć. Druga sprawa już jako leśnik, bo też takie mamy obawy tutaj na wschodzie, zresztą to w całym kraju, że wiemy, że ten rząd robi lepiej niż jakikolwiek rząd do tej pory w naszym kraju. Jednak jest jakaś taka pewna siła, która próbuje wprowadzać, na szczęście, na razie to się nie udało, próbuje wprowadzać jakieś takie pomysły, czy to wprowadzić jakieś spółki do lasów, czy to teraz słyszeliśmy, na szczęście to też zostało odwołane, ale pojawiają się takie pomysły, żeby odebrać, nałożyć na lasy po 400 milionów rocznie takiego nowego jakby podatku, który by doprowadziło do upadku tych lasów, naszych lasów finansowych. I tutaj taka prośba i pytanie do pana ministra. Czy co to są właśnie za siły? Czy pan może rozpoznać te właśnie siły, kto to może być? I czy można będzie po prostu to zahamować, żeby nie doprowadzić do tragedii w naszym kraju. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie Wojciechu. Pan poseł Dariusz Bąk, później pan profesor Jan Szyszko.
Dziękuję panu za wypowiedź, panu Wojciechowi. Więc z absolutnie z wieloma wątkami pana wypowiedzi się zgadzam. Więc jeżeli chodzi o to właśnie trudność w zbywaniu płodów rolnych, to wszystko bierze się od tego, że uzależniono nas w handlu. Zobaczmy, ile jest marketów, ile jest sklepów wielkopowierzchniowych, gdzie są świetnie zorganizowane parkingi, gdzie no, są różne zachęty, żeby tam przyjechać, żeby tam kupować w tych sklepach. Natomiast targowiska nasze, targowiska chociażby patrząc na tak już na takie najprostsze place, gdzie można dokonywać sprzedaży płodów rolnych, są w opłakanym stanie w wielu miejscowościach. I tutaj trzeba po prostu doraźnie, pilnie zmodernizować targowiska, żeby bezpośrednia sprzedaż mogła się odbywać, bo pan mówi o śliwkach, że w Warszawie nie można kupić, bo nie ma ich gdzie kupić, bo to wszystko jest skanalizowane. I dlatego rząd robi, rząd zapowiada w tej chwili, ponieważ przemysł przetwórczy przez PO i PSL, a wcześniej jeszcze przez SLD, został wysprzedany. Przemysł przetwórczy w Polsce w 90% jest w obcych rękach. I przetworzyć jabłka czy inne owoce, to po prostu to jesteśmy uzależnieni od obcego kapitału, niemieckiego, włoskiego. Różne są, ale z polskich rąk zostało to wyrwane. I dlatego trzeba, teraz rząd zapowiada, Prawa i Sprawiedliwości, rząd zapowiada, że będzie tworzył holding przetwórczy, gdzie będzie polski holding przetwórczy, że będzie próbował odbudowywać, stworzyć nową bazę, gdzie będą mogli rolnicy, polscy rolnicy sprzedawać bez ograniczeń, bo ci, co mają przemysł przetwórczy, przede wszystkim sprowadzają ze swoich państw macierzystych i tu przetwarzają w naszym terenie, widząc, że jest wielki urodzaj owoców na przykład, sprowadzają z zewnątrz. I są właścicielami i nikt im tutaj nic nie może zrobić. Tak to się wszystko ułożyło dzięki nieodpowiedzialnym rządom, które były przed rządem Prawa i Sprawiedliwości. To jest ta sprawa zasadnicza. I dlatego wie pan, no, pan ma trafne wnioski. Natomiast w tym miejscu chciałbym jeszcze właśnie, kiedy rozmawiamy o sprawach niepodległości, o sprawach udziału Polski w walce o niepodległość Polski, chciałbym jeszcze jeden przy tej okazji, jestem przy głosie, powiedzieć. A mianowicie, jutro w miejscowości, w gminie Gielniów, powiecie przysuskim odbędzie się uroczystość patriotyczna, gdzie będzie msza święta w intencji tych, którzy zostali skrzywdzeni przez władze komunistyczne. W 1952 roku władze komunistyczne spacyfikowały wieś liczącą około 1000 mieszkańców w ten sposób, że zajechali, ludzi załadowali na ciężarówki wojskowe i wywieźli na Mazury i w zachodniopomorskie, gdzieś tam na wybrzeże ich porozlokowywali, wbrew ich woli. A budynki zostały zepchnięte, zniszczone, przyjechał ciężki sprzęt i wieś po prostu została zniszczona. 1952 rok. W centralnej Polsce mamy do czynienia z pacyfikacją. A dlaczego? Dlatego, że pomagali żołnierzom wyklętym. Tak oceniły władze komunistyczne, że jest to baza, która wspomaga żołnierzy wyklętych walczących o niepodległość Polski. I to zostało w ten sposób załatwione. Więc mieliśmy do czynienia po prostu z oporem polskiej wsi w ten sposób, że ludzie się narażali, bronili niepodległości Polski. Wspomagali tych, którzy czynnie walczyli w różny sposób. Sami się również angażując. Dziękuję bardzo.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Tak. No, nie ulega tutaj wątpliwości. Ja również się zgadzam z wieloma pana wypowiedziami, ale trzeba pamiętać, że im bardziej będą bogate lasy i im bardziej będzie to sprawnie działało, tym więcej będzie różnego rodzaju zwolenników tego, żeby to zreorganizować. Bo i komu na tym zależy, no nie ulega wątpliwości, że są koła liberalno-lewackie, które będą i walczyły z tym trzema słowami Bóg, honor i ojczyzna. Będzie im się to nie podobało. Nie będzie im się podobało to, że lasy posiadają duży majątek, bo przecież można by ten majątek użyć na coś innego i wtedy on będzie bardziej racjonalnie spożytkowany. Trzeba również pamiętać, że pod lasami znajduje się ziemia, a ziemia jest jedynym tak naprawdę wymiernym takim wskaźnikiem wartości. Ziemia to jest to, co nie traci wartości. Ona zawsze swoją tą wartość użytkową posiada. No i w związku z tym będzie zawsze dużo chętnych o to, żeby przejąć taką ziemię. I to trzeba się z tym zdecydowanie liczyć. No i trzeba również powiedzieć, że w różnych partiach, w każdej partii są różnego rodzaju, powiedzmy, organizacje i różnego rodzaju poglądy. A nie ulega też i chyba wątpliwości, powtarzam to po raz kolejny, że w Platformie Obywatelskiej, czy też w PSL-u, przeważały raczej te tendencje, żeby dobrać się do tych polskich lasów i dlatego też za koalicji PO-PSL przecież była próba zrobienia z lasów, włączyć lasy do sektora finansów publicznych, a więc likwidować tą podmiotowość lasów. Poprzednio podobne koła w ramach AWS-u chciały zrobić jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, przecież to za czasów pana premiera Jerzego Buzka. No i za czasów naszych rządów też i był pomysł, który ze względu na to, że jednak w Prawie i Sprawiedliwości przeważa ten układ programowy, była próba zrobienia tej spółki Skarbu Państwa z udziałem Lasów Państwowych Domy Drewniane, czy też próba obciążenia haraczem Lasów Państwowych na rzecz funduszu drogowego, który miał powstać poza resortem. A więc tego rodzaju ciągoty na pewno będą, ale proszę zwrócić uwagę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, które wsparło akcję zbierania podpisów w obronie tego formy organizacyjnej Lasów Państwowych, która jest zapisana w ustawie o lasach z roku 2000, w tych modyfikacjach z roku 2005, nie udało się tym, powiedzmy, nowatorom doprowadzić do tego, żeby zrobić pewne wyłomy w tej organizacji, które są Polskie Lasy Państwowe. Te koła liberalno-lewackie chętnie będą reformowały to, co dobrze funkcjonuje i nie będą się przyznawały w tej chwili do tego, że zreformowały koleje państwowe, że zreformowały stocznie, że zreformowały PGR-y w sposób, powiedzmy, dość, ja bym powiedział, nie tylko chaotyczny, ale wręcz bym powiedział, no, zbrodniczy, pozostawiając wielu ludzi zupełnie na łaskę własnego losu, gdzie koszty społeczne są ogromne. Trzeba pamiętać, że również te ruchy, no, nie chcą się przyznać do tego, nie chcą ponosić za to odpowiedzialności, ale z przyjemnością, hasłami, no, powiedzmy, takimi liberalnymi, chciałyby się dobrać do tego, co dobrze funkcjonuje. Państwo polskie będzie wtedy silne, kiedy będzie miało podstawy prawne i własnościowe ku temu, żeby być tym silnym państwem. Na pewno taką podstawą jest to, że 1/3 terytorium kraju pokryta jest lasami państwowymi, które spełniają funkcję środowiskotwórczą niezwykle istotną i równocześnie mogą stymulować miejsca pracy. I tu powrót do tej dyskusji odnośnie tych wielkich gospodarstw rolnych. Szanowni Państwo, zobaczcie, no, wielkie gospodarstwo rolne, to jeden, to na 1000 hektarów żyje, no, kilkadziesiąt osób z tego. Natomiast, no, w tym układzie gospodarki tej drobnotowarowej, ale o dużej wydajności, dobrej żywności, no, tam jednak utrzymanie ma, no, kilkadziesiąt razy więcej osób. A więc podstawową rzeczą, o ile chcemy zachować ten unikat, jakim jest Polska i ten stan środowiska przyrodniczego, czym żyje teoretycznie, powiedzmy, cała Europa, która ciągle krzyczy o bioróżnorodności, gdyż nie ma żadnego dokumentu unijnego, gdzie się nie mówi o bioróżnorodności, to jest jedna metoda. Miejsca pracy w terenach wiejskich, miejsca pracy związane z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka i dla dobra przyrody, czyli czyń sobie ziemię poddaną, albo w tej nowomodzie troszeczkę zrównoważony rozwój.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Witam serdecznie ojca Piotra, zaproszonych gości, pana posła, pana mistrza i jeszcze gościa, zapomniałem imię.
Marcin pana Pawła.
Pana Pawła, witam serdecznie. Marcin z Moronga. Temat bardzo piękny. Ale tak nasunęła mi się taka myśl odnośnie polskiego rolnictwa, polskiej suwerenności, niepodległości. To ta sprawa tych zwierząt futerkowych. Ja bym powiedział tak, bo to w sumie z tej partii, z Prawa i Sprawiedliwości, tam są głosy, bardzo poważne głosy, żeby to zlikwidować. Ja uważam, że jeśli powiem to ogólnie, bo to wiadomo, by może trzeba było do autora tej ustawy skierować słowa, ale tak ogólnie powiem, jeżeli to zrobicie, to uważam, że to jest takie uderzenie w polskie rolnictwo, w polskość po prostu, w tą niepodległość i suwerenność tych rodzin, tych zakładów pracy. No mi sobie na przykład trudno wyobrazić taką sytuację, że pracuję, tym się zajmuję od lat, od pokoleń, utrzymuję z tego rodzinę, daję nawet miejsca pracy, a nagle ludzie, którzy siedzą, powiem tak, gdzieś tam wysoko, na dobrych posadach, decydują o mojej przyszłości. No to jest bardzo ciężkie, także tylko współczuję tym ludziom, co oni przeżywają. Dla tych, którzy właśnie są za tym, żeby to zlikwidować, to powinni może właśnie w ten sposób podejść do tematu, bo uważam, że tego nie można zrobić. No, sam mieszkam na wsi, dokładnie pochodzę z Nieprzydowa. No nie jestem rolnikiem, bo chyba rolnik to ten, który posiada ziemię. Ja ziemi żadnej nie posiadam, bo po prostu nie ma gdzie kupić. To jest też absurd. Powykupywalne ziemia wokół wykupiona przez warszawiaków, poznaniaków, biorą za to grube pieniądze, a człowiek, który by chciał jakiś tam kawałek ziemi kupić, po prostu nie ma gdzie kupić. No, hoduje tutaj z żoną jakieś tam zwierzątka, tak, dla własnej potrzeby. I dobrze wiem o tym, że jeżeli chcę, żeby to zwierzę było zdrowe, a przy tym miało też zdrową sierść, oczywiście to nie zwierzęta futerkowe, tylko kozy, ale to widać po prostu, to one musi dobrze zjeść, więc tutaj nie ma możliwości wciskania takiej ciemnoty ludziom, że po prostu, że te zwierzęta są czy męczone, czy źle hodowane, bo oni by nic z tej sierści by nie mieli, więc to zwierzę opływa we wszystkim co najlepsze, tak samo i w witaminach. A co, wracając do tej ziemi, no to tak borykamy się już wiele, wiele lat z taką, można powiedzieć, przepraszam za to słowo, ale taką patologią, bo ludzie, którzy nie zajmują się w ogóle rolnictwem, nie utrzymują się z tego, nakupywali wiele, wiele hektarów, to są dziesiątki hektarów nawet tutaj w okolicach i biorą za to dopłaty. No, myślę, panowie posłowie, że należałoby coś w tym kierunku pomyśleć, bo nie wiem, jak to wyegzekwować. Może w ten sposób, żeby dopłaty może powinny być uzależnione od tego, że taki właściciel ziem niech się wykaże jakimiś fakturami, no może do 3 lat, do 1 roku wstecz to by było za mało, bo tutaj wiele, nawet by się pewnie znalazło źródeł, które można byłoby podrobić te faktury, ale do 3 lat to raczej by się nikt nie podłożył. No bo jeżeli ktoś jest, gra w jakiejś orkiestrze, a nie utrzymuje się z ziemi, no to dlaczego taka jest wielka niesprawiedliwość po prostu? Ziemia, po pierwsze, ziemia zabrana, tym, którzy kochają ziemię, chcieliby ją uprawiać, to po prostu nie mają takiej możliwości, a i te pieniądze uważam z tego budżetu państwa rozkradane, bo finansujemy ich portfele, ich budżet domowy. No niesprawiedliwe to jest. To jest taka bolączka, to nie jest tylko moja bolączka, to jest bolączka wielu naprawdę rolników tutaj w okolicy. Ja o tym słyszę, o tym rozmawiają. Startuję na radnego, więc będę chciał też pomagać w takich sprawach tutaj ludziom, no.
Panie Marcinie.
Temat bardzo poważny, kładę to wszystkim na serce. Bóg zapłaci. Dziękuję Bogu, że się dodzwonił.
Bóg zapłaci. Dziękujemy również i my serdecznie pozdrawiamy. Pan poseł Dariusz Bąk, bardzo proszę, panie pośle.
Ja krótko odnośnie ziemi. To absolutnie pan ma rację, tylko widzi pan, po przemianach, po 1989 roku, bo to od tego czasu trzeba mówić o po przemianach, no niestety to liberalne ośrodki postkomunistyczne, no uważały, przecież był niedawno premier, był taki, znaczy no był w poprzednich latach premier, który używał sformułowania, że polskość to nienormalność. Więc wie pan, to po prostu, jeżeli tak się podchodziło do sprawy i traktowało sprawę Polski w ogóle i polskości, no to nie dziwmy się, że do patologii w sprzedaży ziemi dochodziło i przecież były plany, żeby kiedy Polska mogła już, zmuszona, z traktatu wynikało tego akcesyjnego, że Polska wolny obrót ziemią będzie, no to przecież szykowali się, słupy różne funkcjonowały. Wiemy, jak to wyglądało, wie pan. No dzięki Bogu jest tak, że w tej chwili po prostu w Polsce no nie ma tych lewych handli, nie ma słupów, to się ukróciło. Ale to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości akurat w tej chwili u steru władzy i polskość traktuje jako normalność. Natomiast to, że pan startuje na radnego, no to jest dobry kierunek, uważam, bo pan ma zacięcie do tego, żeby prostować sprawy. Natomiast no jest to już w tej chwili, wie pan, z własnością jest problem, no bo wie pan, poprzepisywano, poodpisywano, no i w tej chwili narobiono wiele bałaganu w Polsce. Dziękuję.
Dziękujemy ślicznie. Pan Paweł Kurzyna, bardzo proszę.
Ja tutaj mogę krótko panu powiedzieć, jak patrzę tak z perspektywy młodej osoby na tą sytuację i na to, co się dzieje tutaj, można powiedzieć, na naszej krajowej arenie, to jest wiele grup społecznych, które mają jakieś tam obawy właśnie o swój byt, o swoje interesy. Są to sadownicy, tak jak pan wspomniał, hodowcy zwierząt futerkowych. Tutaj słuchacz przed panem wspomniał też leśników i myślę, że najlepszą drogą tutaj do rozwiązywania takich spraw jest dialog, który jest bardzo potrzebny, a jestem przekonany, że tutaj akurat ten rząd na dialog jest otwarty i myślę, że tego dialogu potrzeba, żeby jakichś tam pochopnych ruchów nie podejmować, ale konstruktywne rozmowy prowadzić i różne rozwiązania proponować i tą drogą można jakiś kompromis wypracować i konsensus w każdej sprawie.
Pan minister Jan Szyszko.
Dziękuję bardzo. Może trochę nawet dłużej powiem tu, a mianowicie jestem tą osobą, która ma 170 hektarów ziemi w ogóle i to na terenie tutaj zachodniopomorskiego, ale to są wszystko powierzchnie doświadczalne i to są powierzchnie doświadczalne, które odwiedziło już 70 państw świata. Jest już zrobiona jedna habilitacja, profesor, 2 doktoraty. I mogę powiedzieć równocześnie, nie biorę żadnych dopłat, tak na wszelki wypadek. I tu z panem posłem Bąkiem byliśmy 6 stycznia, parę lat temu w Łomżyńskim, gdzie spotkaliśmy rolników na 6 Króli, bo było takie spotkanie jeszcze w Towarzystwie Ekscelencji i też nie brali żadnych dopłat. Słucham? No, na 3 Króli. A powiedziałem jak? Przepraszam bardzo. Święta na 3 Króli 6 stycznia. I oni też nie brali dopłaty. Natomiast tutaj jest sytuacja niezwykle, ja bym powiedział, dosyć taka skomplikowana, dlatego że z jednej strony, szczególnie w tych terenach popegeerowskich, ludzie nie chcieli kupować ziemi, tak prawdę powiedziawszy, mimo że się ich zachęcało, ale oni mieli jak gdyby, uważali, że to nie jest bardzo ważne. Natomiast trzeba również powiedzieć, że w tym czasie, kiedy następowała ta reforma, nie było jak gdyby takiej promocji albo informacji do społeczeństwa, że każdy Polak co najmniej chce hektar kupi, prawda? Z tej ziemi tutaj na terenie, powiedzmy, gdzie można było kupować, tam gdzie nie było tej wartości ziemi. Natomiast była przyzwolenie albo nawet promocja w tym kierunku, żeby kupować anteny satelitarne, bo się będą języków uczyli, żeby kupować kasety z różnymi filmami, prawda, żeby kupować stare samochody, i to mniej więcej w ten sposób funkcjonowało. No, niektórzy rzeczywiście kupili dosyć dużo tej ziemi i o tyle, o ile ona została w rękach polskich, to jeszcze jest bardzo dobrze. Natomiast o ile została w rękach kapitału obcego, to sytuacja jest rzeczywiście, powiedział, niebezpieczna. No i rząd Prawa i Sprawiedliwości jednak wprowadził zakaz kupowania ziemi przez obcokrajowców. Przynajmniej są duże utrudnienia. A w układach leśnych, pamiętajcie państwo, żeśmy zebrali w tym kierunku, żeby ograniczyć zakup możliwości ziemi w Polsce, 3,5 miliona podpisów. I w obronie polskiego modelu leśnictwa, jak również w zakresie sprzedaży ziemi obcokrajowcom. I w tym układach leśnych w tej chwili jest ustawa, która mówi, że o ile ktoś chce sprzedać tereny leśne, to istnieje prawo pierwokupu przez polskie lasy państwowe. Oczywiście polskie lasy państwowe nie ingerują, o ile następuje sprzedaż ziemi między Polakami i sąsiadami ziemi leśnej i lasów. I tu takiego przypadku nie pamiętam, bo taka jest możliwość dozwolona. Natomiast zakaz sprzedaży ziemi leśnej obcokrajowcom. Ziemia jest niezwykle ważną rzeczą i są przypadki, albo te znane przypadki, że niektóre państwa straciły swoją suwerenność poprzez to, że sprzedawały bardzo małe fragmenty swojej ziemi, ale za to było to dużo ludzi uprawnionych do głosowania, i ci ludzie uprawnieni do głosowania przegłosowali inne formuły państwa i w ten sposób powstały w gruncie rzeczy państwa. Więc tego rodzaju sprawa była również możliwa na terenach Polski, czy też teoretycznie możliwa, dlatego że tej ziemi leśnej w prywatnych rękach jest ponad 1 000 000 hektarów, a jest to ponad 5 milionów działek, więc teoretycznie gdybyśmy uruchomili sprzedaż takiej ziemi, to mogłoby się znaleźć 5 tysięcy obcokrajowców, którzy mieliby prawa chociażby do głosowania.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Halo, halo.
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Szczęść Boże, witam serdecznie. Słychać mnie? Halo?
Tak, słyszymy się. Kogo witamy, skąd telefon?
Tomasz, tutaj z Warszawy dzwonię. Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Już nie słychać, tak?
Tak, my jesteśmy na antenie.
Dzwoniłem. Pozdrawiam serdecznie tutaj rozmówców, pana profesora Jana, witam pana posła Dariusza i tutaj tego młodzieńca. Tak, przysłuchuję się od godziny 18 tym zacnym rozmowom. I też bym powiedział trafnym rozmową, bo temat jest, bym powiedział, na czasie, z tego względu, że jakże ważna jest dzisiaj dla każdego człowieka, ale szczególnie dla Polaka, polska wieś. Bo dlaczego jest ważna? Jest ważna dlatego, że można pójść do sklepu, można pójść do pracy, do firmy, ale nie da się tego zrobić bez pożywienia. I właśnie to pożywienie jest dostarczane właśnie przez polskich rolników. Zdrowe, ekologiczne, przez te małe gospodarstwa, szczególnie małe, ponieważ jest to pożywienie takie nieskażone żadną chemią, żadnym GMO. I jaki wniosek? I tutaj chciałbym zapytać rozmówców i bym prosił o odpowiedź dla radiosłuchaczy, w ogóle też dla mnie, bo mnie to bardzo interesuje. Mianowicie zauważyłem, wiele takich moich przyjaciół też to zauważyło, dlaczego tak się dzieje, że właśnie leśnictwo, łowiectwo, a też bym powiedział delikatnie i dzisiaj Kościół, są atakowane. Czy to nie jest przypadkiem tak, że ci, którzy atakują, którzy krytykują, którzy mają różne jakieś niecne zakusy, chcą właśnie zniszczyć ten fundament polskiej wsi. Komuś się to nie podoba, to funkcjonowanie polskich lasów, funkcjonowanie polskiego modelu łowiectwa. Wiemy, że mamy prawo w lasach państwowych, prawo, które ustawę o lasach, która ta ustawa nakazuje chronić przed huraganami, przed kataklizmami, też przed kornikiem drukarzem w Puszczy Białowieskiej. Mamy też prawo łowieckie, które stymuluje gospodarkę zrównoważonego rozwoju Polski. I widzimy, mamy prawo Unii Europejskiej i narzuca się nam i mówi się nam, co my mamy robić, jak my mamy się zachowywać. I takie moje spostrzeżenie. Co to są za siły? Bo ja jak pamiętam, też podpisywałem tutaj pan profesor Jan. Była taka akcja też tutaj podziękowania dla pana profesora, też i dla Radia Maryja, zbierania podpisów w obronie polskich lasów, żeby lasy po prostu były w takiej strukturze, jakie właśnie są, żeby nikt nie tworzył żadnych spółek, żadnych firm. Zebraliśmy 3,5 miliona podpisów. Ja sam się pod tym podpisałem. Wiem też, że moich też wielu przyjaciół, którzy też byli z opcji lewicowej, prawicowej, podpisywało to wszystko, te listy. A teraz co widzimy? Po prostu ja nie wiem, skąd to się w ogóle bierze, dlatego chciałbym zapytać panów posłów, bo wy panowie najlepiej o tym wiecie. Kto, tak komu zależy na tym, żeby rozwalać polskie lasy? Bo jeżeli jest taki pomysł, żeby stworzyć spółkę, no bo teraz borykaliśmy się z tym, bo to się w mediach przebijało. I też co dziwnego. Zauważyłem, że przebijało się w mediach telewizji Trwam, Radio Maryja. Dlaczego telewizja publiczna też o tym nie mówiła? To jest bardzo też ciekawe. Wiadomo, dobro narodowe. Lasy polskie dla każdego obywatela. Każdy z nas by chciał pójść do państwowego, wolnego lasu, zbierać grzyby, jagody i tak dalej. I dlaczego tak się dzieje? Kto za tym stoi? Tak mi się wydaje, że pan profesor, pewnie Jan Szyszko, nigdy by takiej głupoty nie zrobił, ale komuś na tym zależy, że pan minister Kowalczyk wychodzi z taką propozycją, żeby tworzyć spółkę Skarbu Państwa. To taki przedmówca, chyba pan Wojciech, mówił właśnie o tym, bo tak się przysłuchiwałem temu. Leśnicy też są delikatnie zdegustowani tym. Obiecywano, że nie będzie żadnych spółek, że będziemy dbali o tą dziedzinę gospodarki, można powiedzieć, o tą wieś, bo ja bym powiedział, że lasy to jest pewna poważna część polskiej wsi, no bo to są ludzie, którzy pracują na ziemi, znają świetnie swój teren, są zorientowani w gospodarowaniu i pracy na tej ziemi, więc są to rolnicy. Dlaczego się walczy przeciwko tym ludziom? Dlaczego krytykuje się, panie ministrze, panie pośle, drogi młodzieńcze, bo tam jest ten młody człowiek w środku siedzący, skąd to się bierze, że atakuje się tak mocno tych zacnych ludzi? Tak. Kto na to pozwala?
Chcielibyśmy już przekazać, bo czasu mamy już niewiele do zakończenia naszego spotkania. Głos naszym gościom. Bardzo gorąco pana pozdrawiam. Pozdrawiamy.
Bym prosił was, skąd ta siła się bierze?
Dziękujemy ślicznie. Panowie posłowie, no jako pierwsi wywołani do tablicy, więc pan poseł Dariusz Bąk, bardzo proszę.
Ja odpowiem krótko, bo tutaj wiele pytań zostało postawione i te pytania były w zawieszeniu trochę. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć wprost, natomiast chcę zapewnić pytającego, że ta spółka, o której wspominał, nie dotyczy już lasów państwowych i to dobrze świadczy o Rządzie Prawa i Sprawiedliwości, że po przeanalizowaniu sytuacji nie zaistniało jako udziałowiec w tej spółce, nie zaistniały lasy państwowe. To tylko tyle mogę odpowiedzieć, bo to jest pewne. Nie zaistniały. I tu trzeba przyznać to za plus dla właśnie władz rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Panie ministrze?
Tak. No, dlaczego są... Ja już na to pytanie odpowiadam. Dlaczego leśnictwo? No z tego powodu, że jest po prostu bogate. Bo gdyby było biedne i było bankrutem, to by się nikt nie interesował. W związku z tym na pewno dlatego leśnictwo jest atakowane, bo ma ogromny kapitał. Proszę sobie wyobrazić, że jest to ponad około 2,5 miliarda metrów sześciennych, powiedzmy razy 200 zł, sobie wyobraźmy, ile to jest pieniędzy, a te pieniądze no, budzą namiętności, prawda, wśród kół liberalnych, przecież można je włożyć do banku, to wtedy będzie więcej pieniędzy, albo wziąć na to pożyczkę, albo zastaw, no tego jest bardzo sporo. Jak już powiedziałem, pod lasami również są zasoby geologiczne, więc można też... No, zmienić prawo geologiczne i powiedzieć tak jak na wzór Stanów Zjednoczonych, że to co pod ziemią to jest moje, prawda, na mojej ziemi, a więc namiętności może budzić. No sprawa następnie oczywiście ziemi, no ogromny majątek, prawda, no to szanowni państwo, no, nie uczmy sobie, są różnego rodzaju tendencje na świecie i takie tendencje powiedzmy no, są również gdzieś szczepione powiedzmy na terenie poszczególnych państw. A więc to na pewno jest. Dlaczego Kościół? No dlatego Kościół, że no, bazą do naszej no, tego bogactwa, no, między innymi jest Kościół, który to w gruncie rzeczy no, jakby gwarantował, szczególnie w okresie powiedzmy niebezpiecznych czasów dla Polski, jak no, w okresie po 1945 roku. Dlaczego telewizja tylko Trwam mówiła, a inna nie mówiła? To jest naprawdę pytanie do władz telewizji. Tutaj ciężko mi na to odpowiedzieć, ale rzeczywiście prawdą jest, że tak jest. No i tu chciałem powiedzieć, że pan minister Kowalczyk, no nie wiem, czy on tworzył to bezpośrednio, ale przypuszczam, że tak, ale wycofał się tego, dlatego, że taki jest program Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość jednak wycofuje się z tych rzeczy, które są albo sprzeczne z prawem, albo zupełnie nieracjonalne, a to była decyzja nieracjonalna i chcę tu podziękować również leśnikom, bo leśnicy no, zareagowali prawidłowo, powiedzieli wprost to, co myślą i stwierdzili, że są zgodnie z prawem, że to nie jest najlepsza metoda, a misją Lasów Państwowych nie jest zarabianie pieniędzy z różnego rodzaju działalności, szczególnie w spółkach, a misją Polskich Lasów Państwowych jest ochrona przyrody, racjonalne gospodarowanie tymi zasobami przyrodniczymi i udostępnianie tych zasobów przyrodniczych dla ludności. Pomnażanie zasobów przyrodniczych i udostępnianie dla ludności, a przy okazji no, misją Lasów Państwowych stworzenie atmosfery i możliwości do tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich. Także dziękuję bardzo tu za no, wypowiedź. A dlaczego? No są koła liberalno-lewackie i tego przykładem jest chociażby Białowieża. Troszeczkę muszę powiedzieć, że dziwi mnie sytuacja jaka jest w Białowieży, bo w gruncie rzeczy no, jest to drastyczne łamanie prawa zarówno polskiego i to polskiego tego stanowionego w układzie cywilnym, jak również prawa no, przyrodniczego, no i również łamanie prawa Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000. Polska broniła prawa Unii Europejskiej niesłusznie przez Komisję Europejską. Została pozwana przez Trybunał Sprawiedliwości, ale Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok taki, jaki mógł, czyli nijaki, nie stwierdził, żeby były jakieś kary, wstrzymanie, wycinka, tylko stwierdził, że uchybiła Polska, bo nie przewidziała, że nie będzie straszyła owadów i ptaków, czym zakłóca integralność obszaru.
Pan Paweł Kurzyna, bardzo proszę.
Wspomniał tutaj, ja króciutko jeszcze tylko dopowiem, nasz pan radiosłuchacz, że lasy są naszym wspólnym noblem i każdy przedstawiciel polskiego społeczeństwa, każdy z nas, każdy obywatel może dowoli korzystać z dóbr, jakie nam te lasy oferują. I tutaj podam bardzo prosty przykład. Jesteśmy w takiej porze roku jesiennej, grzybobranie. W Polsce możemy tych grzybów zbierać dowoli, z racji tego właśnie, że lasy państwowe są naszym wspólnym dobrem, co nie jest takie oczywiste. W innych państwach, w Niemczech obowiązują limity ilościowe, gdzie można zbierać do 2 kg, nawet w niektórych landach, a łamanie tych zakazów wiąże się z karami nawet do 10 tysięcy euro. We Włoszech specjalne legitymacje grzybiarza, w innych państwach w ogóle nie można tych grzybów zbierać, więc tutaj pojawia się pytanie, czy to my mamy zazdrościć państwom europejskim? Chyba raczej one mogą zazdrościć nam tej struktury lasów i tego, na jakich zasadach one funkcjonują.
Odbierzemy chyba już ostatni telefon i później pana ministra, także poprosimy. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Moje imię Marian, ja dzwonię z województwa lubelskiego. Pragnę pozdrowić serdecznie ojca Piotra i prześwietnych gości za bardzo ciekawą dzisiejszą audycję, w której jak gdyby został ukazany etos polskiego chłopa, polskiego rolnika w tym wymiarze patriotycznym, począwszy od insurekcji kościuszkowskiej aż po czasy współczesne, ale też i tutaj ukazana została ta symbioza, jaka istnieje między polską wsią a lasem, bo ta symbioza zawsze tutaj trwała, i za przybliżenie tych wielkich sylwetek ludzi polskiej wsi i Wincentego Witosa i marszałka Henryka Bąka. Moje spostrzeżenia są takie, że jeśli chodzi o tą piękną historię i to, że wieś w znamienity sposób i przyczyniła się do odzyskania niepodległości, to też rodzą się pewne zadania też i na dzisiaj. Być może, że to obcowanie z przyrodą jako dziełem stwórcy nauczyło tych rolników na przestrzeni wieków, niekoniecznie wykształconych, ale oni uczyli się z tej przyrody, z tego dzieła stwórcy, więc nic dziwnego, że dzisiaj jak się słucha i jak gdyby zapoznaje z poglądami niektórych osób będącymi przedstawicielami inteligencji, to można powiedzieć, że no, nie mają tej mądrości w wymiarze narodowym, w wymiarze miłości ojczyzny, co jest cechą taką immanentną dla polskiej wsi, ale myślę, że tu nie można zasypiać gruszek w popiele, tylko trzeba dalej tą batalię toczyć, walczyć i no, postawić tamę tym wszystkim zachowaniom, jakie dzisiaj obserwujemy, które zmierzają bardziej w stronę targowicy niż tutaj rzeczywistej obrony tożsamości ojczyzny, raczej tożsamości obrony własnych interesów. I tutaj trzeba być bardzo czujnym, bo i na polskiej wsi takie głosy się pojawiają, jak ja dzisiaj
obserwuję. Panie Marianie, ostatnie zdanie poproszę.
Tak. Obserwuję, że jednak niestety też takie głosy się pojawiają, które próbują dyskredytować rząd, który tak wiele zrobił dla społeczeństwa i dla polskiej wsi. To też pragnę jak gdyby to przesłanie zadać prześwietnym gościom, czy rzeczywiście obrona tej tożsamości polskiej wsi, wierności Kościołowi, wierności zasadom Ewangelii, czy ona nie powinna być jeszcze bardziej eksponowana i czy ona nie zadecyduje o przyszłości naszej ojczyzny.
Dziękuję ślicznie, Panie Marianie. Pozdrawiamy, bo dosłownie 2 minuty pozostały do zakończenia naszego spotkania. Poczyńmy krótkie słowo podsumowania po 2 minuty dla każdego z panów. Pan poseł Dariusz Bąk, bardzo proszę.
Musimy wzorować się na naszych przodkach i dbać, strzec niepodległości i suwerenności naszej ojczyzny. Mamy na kim się wzorować. Staraliśmy się dzisiaj tu przedstawić wiele sytuacji, beznadziejnej sytuacji dla, wydawałoby się, podejmowania działań czynnych dla odzyskania niepodległości, a one były podejmowane. I uczmy się od naszych przodków i podobnie postępujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pan Paweł Kurzyna.
Ja tutaj w słowach podsumowania chciałbym powiedzieć, że rola polskiej wsi właśnie w odzyskaniu niepodległości i w kształtowaniu tych działań wyzwoleńczych jest nie do przecenienia i musimy częściej w narracji publicznej przywoływać właśnie takie przesłanie, że ta polska wieś faktycznie miała ogromny wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości i myślę, że często jest to troszkę spychane na margines i rola tej wsi jest właśnie umniejszana, ale tutaj takie audycje jak dzisiejsza i tego typu programy właśnie służą temu, żeby rolę tej wsi podkreślać i w pełni myślę, na to ta wieś polska zasłużyła. Dziękuję bardzo.
Pan minister Jan Szyszko, bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję ślicznie. Pamiętajmy, że jesteśmy bardzo bogatym państwem. Bogatym państwem o świetnym położeniu geopolitycznym i w związku z tym jesteśmy obiektem zainteresowania różnego rodzaju opcji, zarówno w Europie, jak i na świecie. Mamy wielkie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, wielką historię i polska wieś zasłużyła się bardzo mocno, jest ostoją polskiej niepodległości, polskiego bytu państwowego, sprawdziła się wielokrotnie, nie potrafiono jej zniszczyć w okresie 200 lat, a w okresie możliwości działania wykazała się wielkim patriotyzmem. Gdzie musimy zwrócić wielką uwagę? Na edukację o to, żebyśmy byli dumni z naszego państwa, wiedzieli, jaką rolę miało w przeszłości w Europie i jaką powinno mieć, jaka jest misja Polski w jednoczącej się Europie w tej chwili. My mamy naprawiać Europę, a nie korzystać z jej błędów i powielać ich błędy. To, co byśmy robimy i staramy się, starają się nam w niektórych wypadkach zaszczepić koła liberalno lewackie, to jest nic innego jak niszczenie Polski. My musimy temu przeciwdziałać. Misją Polski jest krzewienie wiedzy o Polsce w jednoczącej się Europy, pokazanie dumy Polski, osiągnięć Polski, jej wartości, a w Polsce musimy za wszelką cenę rozpocząć proces edukacji w zakresie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, historii użytkowania naszych terenów i skąd się to wzięło. To jest wielka szansa, ale tą szansę możemy wykorzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy edukowali. I tu chciałem serdecznie podziękować Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej za to, że właśnie takie kierunki jak polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie jest uruchamiane, jak polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze, czyli jak użytkować zasoby przyrodnicze i jak uczyć. Jesteśmy otwarci nie tylko na kształcenie Polaków, ale również ludzi z Europy.
Kończymy rozmowy niedokończone. Rola wsi w odzyskaniu niepodległości Polski. Nasi goście to pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, były minister środowiska. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem pan poseł Dariusz Bąk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję.
I pan Paweł Kurzyna, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bóg zapłać, panie Pawle.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
I oczywiście dziękujemy wszystkim słuchaczom Radia Maryja za współtworzenie naszych dzisiejszych wieczornych rozmów niedokończonych.